Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiamy w ten piękny wieczór, w święto demokracji, wieczór wyborczy 2015 roku. Jest tuż po wyborach parlamentarnych. Witam serdecznie w naszym studiu naszych gości. Jest z nami pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
No i jest z nami pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog, wykładowca akademicki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam widzów telewizji Trwam i radiosłuchaczy pewno, tak?
Radia Maria. Tak, tak, jak najbardziej, tak, właśnie pozdrawiamy oczywiście tych, którzy nas słuchają w Radiu Maria. No już mamy pierwsze wyniki sondażowe, tak? Bo na te oficjalne będziemy musieli na pewno jeszcze poczekać, ale pierwsze wyniki sondażowe już za nami, mam nadzieję, że już za chwilę Państwo zobaczą na ekranach te wyniki. No 39,1% dla Prawa i Sprawiedliwości, 23% dla PO, Kukiz 9, Nowoczesna 7,1, PSL 5,2 to te partie, które wchodzą, no po drodze jest jeszcze Zjednoczona Lewica, no ale to jest 6,6, czyli zabrakło do tego, aby dostać się do Sejmu. Czy to zaskakują takie wyniki, czy nie zaskakują? Jak Państwo odbierają w ogóle takie wyniki?
Myślę, ojcze Marcinie, że rzeczywiście jest to radosny moment dla Polski. Wielka radość dla środowisk związanych ze Zjednoczoną Prawicą. Wszystkie główne cztery partie, Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Gowina, partia pana ministra Ziobry i partia pana Marka Jurka są dzisiaj zwycięzcami, ale myślę, że nie tylko te partie, ale cała Polska powinna radować się przez fakt, że tak wysoki procentowy wskaźnik poparcia uzyskało lista Prawa i Sprawiedliwości. To jest duży sukces, należy z niego nie tylko się cieszyć, ale gratulować zwycięzcom.
Bo to daje też samodzielne rządy. 242 miejsca w parlamencie.
Wystarczyłoby 232 na większość już. Przepraszam, jaki wynik jest dokładnie? PiS?
39,1.
No to znaczy, ojcze i drodzy słuchacze i widzowie, że jutro krowy przestają dawać mleko, kury przestają znosić jajka, ojejku, słońce wschodzi na zachodzie i tak dalej. No tak
i jest. Koniec demokracji.
Tak, no rodzi się nam jakaś ponura dyktatura, no właściwie chyba rządu Prawa i Sprawiedliwości. A to oznacza, że nadchodzi kataklizm właściwie. Przepraszam, że tak troszkę
Mając
sobie pozwalam.
Panią doktor, to właśnie na podstawie analizy pewnie niektórych mediów pani takie wnioski.
Tak, już wszyscy, którzy chociaż troszeczkę interesowali się kampanią, w tej chwili wiedzą, jakie scenariusze, jak czarne scenariusze można było wyczytać na łamach różnego rodzaju gazet wysokonakładowych, czy chociażby stacji komercyjnych. Ale cóż, ja myślę, że tak naprawdę to w tej chwili w Polsce mam rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, powody do radości. Chociażby dlatego, że zapowiada to rzeczywiście stabilny rząd, jedną jakąś linię, a jeżeli partia Prawo i Sprawiedliwość ma wypracowany program, to co zresztą pani prezes wielokrotnie podczas kampanii podkreślała, i rzeczywiście będzie jednolity kurs i spojrzenie na gospodarkę, ekonomię, na sprawy też polityki pod wieloma względami i społecznej, i dotyczącej także no, chociażby zatrudnienia i tak dalej, budownictwa, no przecież jest cała masa rzeczy do poprawienia i do naprawy. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło pokazać swój program i to, jak ten program wykona. A my wszyscy.
Ja myślę, pani doktor, że jest pewna rzecz, która się już dokonała. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość swój program przez ostatnie wiele miesięcy pokazywała Polakom na rozmaitych forach i miejscach spotkań, ale również tak intensywna kampania wyborcza, którą Prawo i Sprawiedliwość podjęło, spotkania z dziesiątkami tysięcy, milionami Polaków zaowocowały tym wynikiem. I jeśli byłbym mógł wejść w narrację pewnej krotochwili, którą pani doktor zaproponowała, to pozwolę sobie również dopowiedzieć coś, co co mi przez głowę przepłynęło, a mianowicie niedawno w tym studiu doświadczaliśmy radości też spotkania w czasie wyborów prezydenckich. Pan prezydent Andrzej Duda, rząd Prawa i Sprawiedliwości daje gwarancję pewnej spójności działań, ale to, że będą to ważkie sprawy, niech przemawia chociażby ten fakt, że żyrandol z pałacu znikł, był wraz z niedawnym jego strażnikiem. I chyba czas na poważne sprawowanie rządów, a nie pilnowanie żyrandola.
Kilkanaście minut temu zostały ogłoszone te wyniki, sondażowe co prawda, ale chyba ten błąd statystyczny nie jest zbyt duży, żeby się cokolwiek tam zmieniło.
Błąd statystyczny, ojcze Marcinie, może mieć istotne znaczenie w przypadku PSL-u i partii Korwina, gdyż tu mamy 5,2, a tam mamy 4,9. I jeśli założymy błąd statystyczny, to wahnięcia mogą być zarówno pozytywne dla tych partii, jak i negatywne. Mm-hmm.
No i tutaj chciałabym odnotować radośnie naprawdę, że w Gazecie Wyborczej w czwartek, 22 października, na pierwszej stronie napisano, proszę Państwa, prawdę. To znaczy, że Zjednoczona Lewica nie wchodzi do Sejmu. Chociaż tutaj, na tej stronie, dano jej 36 posłów. Mm-hmm. Więc to taki
dysonans. Chociaż procentowo nie wchodzi do Sejmu.
W jednym słupku jest prawda, a w drugim jest fałsz. No ale my jesteśmy już przyzwyczajeni.
To jest wynik jakiegoś nieprofesjonalnego zachowania, to znaczy złego obliczenia, czy raczej...
No ojcze Marcinie, u takich profesjonalistów nie podejrzewam, że to mógł być błąd. Albo błąd, albo świadoma, ale przy tego rodzaju profesjonalizmie zakładam tylko pracę świadomą.
Natomiast jeśli już jesteśmy przy Zjednoczonej Lewicy, to mam wrażenie, że dzisiaj doświadczamy podwójnie historycznego zdarzenia. Zdarzenie związane z tak wysoką wygraną jednej formacji politycznej, a z drugiej strony zejścia ze sceny politycznej Zjednoczonej Lewicy, która jest wprost kontynuatorem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak? Czyli to jest moment z punktu widzenia przetasowań na mapie politycznej niebywale istotny również z powodu dotkliwej porażki Zjednoczonej Lewicy.
Ja proponuję, żebyśmy w tym momencie zajrzeli do sztabu PiS-u i Zjednoczonej Prawicy oczywiście i zobaczyli, jak to wyglądało to oczekiwanie na wyniki. No i później oczywiście przemówienie prezesa Kaczyńskiego i pani Beaty Szydło.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To nam obca przemoc wzięła, szablon bierzemy. Nasza Dąbrowski, dzień włoski na Polski, za twoim przewodem, złączył się z narodem. Nasza Dąbrowski, dzień włoski na Polski.
Czekaliśmy na tę chwilę.
Jarosław Kaczyński!
Dziękuję, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, 10 lat i 2 dni temu Lech Kaczyński został wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Mówię o tym nie tylko dlatego i nie przede wszystkim dlatego, że właśnie minęła 10. rocznica. Mówię o tym dlatego, że bez niego nie byłoby nas tutaj. Bez niego nie byłoby Zjednoczonej Prawicy, nie byłoby Prawa i Sprawiedliwości. Ci wszyscy, którzy przeciwstawiali się w Polsce establishmentowi, nie mieliby żadnych szans.
Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. Lech Kaczyński.
Szanowni Państwo, jest z nami pani Marta Kaczyńska. Zapraszamy.
Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Potrafił zwyciężać mimo ogromnej medialnej, a także wizerunkowej przewagi swoich przeciwników. Wygrał w Warszawie, wygrał w Polsce wybory prezydenckie, ale przedtem dzięki jego działalności jako ministra sprawiedliwości mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Stworzył dynamikę polityczną, która doprowadziła do powołania partii. Pokazał, że duch jest silniejszy od ciała. Pokazał, że autentyczność, bardzo wysokie kwalifikacje, piękny życiorys i to głębokie oddanie Polsce, a przede wszystkim ludziom pracy, to było coś, co przekonywało. Musimy o nim pamiętać. Musimy o nim pamiętać także w tej chwili i kiedy on przed 10 już przeszło laty składał mi meldunek: panie prezesie, melduję wykonanie zadania, to ja też dziś składam meldunek: panie prezydencie, melduję wykonanie zadania. Dziękuję. Ale muszę wspomnieć także o innych. Muszę wspomnieć o Oli Natalii Świat, o Grażynie Gęsickiej, o Przemysławie Gosiewskim, o Zbigniewie Wassermanie, o Krzysztofie Putrze, o Stanisławie Zającu, o Dorocie Doraczyńskiej, o Janinie Fetlińskiej, o Olku Szczygło, o Pawle Wypychu, o tych wszystkich, którzy zginęli, którzy wnieśli ogromny wkład w naszą pracę, w pracę naszego środowiska, bo pamiętajcie Państwo, że ten dzisiejszy dzień to niezwykłe zwycięstwo. Pierwsze w dziejach polskiej demokracji zwycięstwo jednej partii. To coś, na co pracowali różni ludzie w różnych okresach przez 25 lat. Przez 25 lat od momentu powołania Porozumienia Centrum. A wielu z nich działał także przedtem. Wspomnę jeszcze także o Sławomirze Skrzypku. Szanowni Państwo, to są wspomnienia. Wspomnienia ludzi, którzy odeszli, a którzy odegrali w dziejach naszego środowiska, w dziejach Polskiego Obozu Patriotycznego wielką i pozytywną rolę. Ale jest też ten czas, który jest tuż, tuż za nami. I tu też mamy wielu bohaterów. Zanim zaproszę tutaj niektórych z nich na scenę, chciałem podziękować przede wszystkim Beacie Szydło. podziękować szefowi sztabu Stanisławowi Karczewskiemu. Cichemu szefowi, dokładnie zastępcy szefa sztabu i bohaterowi obydwu kampanii, czyli Joachimowi Brudzińskiemu. Elżbiecie Rafalskiej, Mariuszowi Błaszczakowi. Naszej szefowej finansów, Teresie Schubert, naprawdę wspaniała. Nadszefowi finansów, Henrykowi Kowalczykowi. Pełnomocnikowi wyborczemu Pawłowi Sobolewskiemu. Krzysztofowi, przepraszam. Widzicie. Krzysztofowi Sobolewskiemu. Przepraszam za tą pomyłkę. I wielu, wielu innym. Wielu, wielu innym, którzy swoją bardzo ciężką pracą, bo to była kampania ogromnej, ciężkiej pracy, przyczynili się do tego zwycięstwa. Naprawdę i jeszcze długo będziemy dziękowali. Ale przed nami nowy czas. Przed nami nowy czas i chciałem bardzo wyraźnie i mocno powiedzieć, że to ma być czas pracy. Czas pracy naszego zjednoczonego obozu. I tutaj trzeba jednak wspomnieć, koniecznie trzeba wspomnieć Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro. A także Marka Jurka. Ale chciałem także powiedzieć jeszcze o czymś innym. Mianowicie ten obóz może się rozszerzać. Może powstać taki szerszy, biało-czerwony obóz w Sejmie. Wyciągamy rękę do tych wszystkich, którzy chcą dobrej zmiany. Chcą zmieniać Polskę. Powinno nas być jak najwięcej. Powinno nas, powtarzam, być jak najwięcej, bo zadania, które stoją przed nami, są naprawdę ogromne i niesłychanie wręcz trudne. Z całą pewnością będziemy spotykali się z przeciwdziałaniem, ale chcę mocno podkreślić, prawo będzie egzekwowane, będziemy dążyli do prawdy, ale żadnej zemsty, żadnych negatywnych emocji, żadnych osobistych rozgrywek czy osobistego odgrywania się. Żadnego, proszę Państwa, kopania tych, którzy upadli. Nawet jeżeli upadli z własnej winy i słusznie. Musimy wprowadzić pakiet demokratyczny, musimy pokazać, że polskie życie publiczne może wyglądać zupełnie inaczej. Może wyglądać tak, że będziemy z niego dumni, że nie będziemy już nigdy musieli się wstydzić tych młodych ludzi, którzy siedzą na galerii Sejmu i patrzą, co się tam dzieje, a nie jeden raz żeśmy się wstydzili. Naprawdę nie z naszej winy. jestem pewien, że to wszystko można uczynić. Ale po pierwsze, musimy pamiętać, że swego rodzaju karnawał, jakim są wybory, się skończył. Teraz jest czas pracy wyłącznie merytorycznej. A po drugie, musimy pamiętać o skromności. O skromności, która nas wszystkich obowiązuje. Skromnie przy sprawowaniu władzy, ale z pełnym zdecydowaniem, z projektem, gotowym projektem i z mocną drużyną. Drużyną Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale może za chwilę po prostu wielką, biało-czerwoną drużyną. Dziękuję bardzo. Państwa dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo zechcieli tutaj przyjść. Mam nadzieję, że będziemy mieli miłe wspomnienia z dzisiejszego wieczoru. A tej chwili proszę o głos panią prezes Beatę Szydło.
Jednak musimy oddać kwiat.
Tylko na chwilę.
Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, przyjaciele. To był wspaniały czas. I to, że dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy i cieszymy się, to jest zasługa i to jest wielkie zwycięstwo Was wszystkich. Nie udałoby się nam to, gdyby nie wasza praca, nie wasze zaangażowanie. Ale nie byłoby dzisiaj tego wspaniałego sukcesu, gdyby nie decyzje, które podjął pan prezes Jarosław Kaczyński. I to właśnie panu premierowi dzisiaj należą się, moim zdaniem, największe brawa i największe podziękowania. Zwyciężyliśmy, bo byliśmy konsekwentni w podejmowaniu tych trudnych wyzwań, które przed nami stanęły. I szliśmy konsekwentnie tą drogą, którą wytyczył przed nami pan prezydent Lech Kaczyński. Tak, poszliśmy tą drogą i dzięki temu zwyciężyliśmy. Pracowaliśmy, ciężko pracowaliśmy i byliśmy pokorni w stosunku do tego, jaka ta praca była, ale też i do tej otaczającej nas rzeczywistości. I nie zwyciężylibyśmy, gdyby nie wspaniali Polacy, Polki i Polacy, którzy podjęli się... którzy po pierwsze powiedzieli nam, czego oczekują. I powiedzieli nam też, co jest dzisiaj dla nich najważniejsze. A teraz nam zaufali, oddali na nas swoje głosy. I to wam wszystkim, nasi rodacy, chcemy bardzo serdecznie podziękować. Dziękujemy, że nam zaufaliście. Ale też Szanowni Państwo, zwyciężyliśmy, bo po prostu uczciwie pracowaliśmy. To była ciężka praca. I ona nie zaczęła się kilka miesięcy temu, bo tą pracę prowadziliśmy konsekwentnie od 8 lat. Szliśmy tą drogą, która była nam czasami bardzo trudna. Czasami wydawało się, że nam brakuje sił czy też entuzjazmu, ale każde kolejne spotkanie tego z ludźmi, z Polakami, tego entuzjazmu nam dodawało. Ale musimy też pamiętać, że ten wielki sukces, który zawdzięczamy właśnie temu, konsekwencji, pracy i zrozumieniu Polaków, bo my po prostu jesteśmy tacy sami jak nasi rodacy. Nie oderwaliśmy się od rzeczywistości, tylko poszliśmy tam, gdzie ludziom jest bardzo często ciężko, gdzie ludzie potrzebują wsparcia i pomocy. Cieszyliśmy się z sukcesów, ale nie odtrąciliśmy nikogo. I to jest nasz największy kapitał. I nie możemy o tym zapomnieć teraz, kiedy cieszymy się sukcesem. Tym bardziej w stosunku do naszych rodaków mamy większe zobowiązanie. Ta praca, którą zaczęliśmy, musi być kontynuowana. I tak naprawdę, moi drodzy, trzeba wsiąść, może już nie do szydłobusa, ale trzeba wsiąść i pojechać znowu do Polaków i z nimi pracować. Bo konsekwentnie spotykali się, rozmawiali i nie będziemy z ludźmi, to nie będzie dobra władza. A jest zbyt dużo ważnych rzeczy do zrobienia w Polsce, żebyśmy tą wielką nadzieję, która jest w tej chwili w wielu miejscach i ludzie się cieszą. I na pewno chcę też, trzeba to podkreślać, że ten sukces w wielu miejscach naszego pięknego kraju dla tych ludzi jest ogromną satysfakcją, ale też nadzieją. I nam tej nadziei nie wolno zmarnować. Po prostu nie wolno nam jej zmarnować. Musimy być z Polakami, musimy pracować dla Polaków i musimy przede wszystkim pamiętać zawsze, że jesteśmy na służbie. Daliśmy radę!
Zobaczyliśmy to, co się działo w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Lewicy. Jakie komentarze do tych wystąpień? Prawicy, tak. Przepraszam.
Ojcze Marcinie, ja sądzę, że te piękne słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, prowadzą nas ku takiej oto refleksji. Pan prezes Jarosław Kaczyński poprowadził nas w takiej refleksji dotyczącej wspólnoty narodu. Przywołał na początku wspomnienie własnego brata i tego, po czym był po wielokroć pan prezydent Lech Kaczyński obśmiewany, czyli meldunek, który złożył własnemu bratu. Dzisiaj pan prezes Kaczyński rewanżuje się bratu tym samym. To jest piękny gest. Gest pewnego zobowiązania, braterstwa krwi. I to jest piękna rzecz, nie do prześmiewania, tylko do wzięcia z tego przykładu, gdyż poszerza również ten krąg wspólnoty o wszystkie partie, które tworzyły Zjednoczoną Prawicę. Poszerza ten krąg wspólnoty o tych, którzy chcieliby dołączyć pod sztandarem biało-czerwonej w kierunku współpracy. Zatem mam wrażenie, że prezes Kaczyński zaprasza nas do zagospodarowania czasu patriotów, tych wszystkich, którym na sercu leży dobro ojczyzny. I jeszcze dwa przywołania, które wydają mi się szalenie ważne. Skromność i pokora. To nie jest triumfalizm. To nie jest buńczuczne wymachiwanie sztandarem zwycięstwa, tylko to jest niebywale poważna refleksja nad tym, że zwyciężyliśmy i chcemy dotrzymać słowa. Zresztą mówiła o tym również potem pani prezes Szydło. I ostatnia rzecz, którą chciałbym przywołać, bo pani doktor pewno będzie uzupełniała. A mianowicie sprawiedliwość. Nie rewanż, nie zemsta, nie odbijanie Polski, dlatego że ktoś ma jakieś własne, powiedziałbym, odciski, po których ktoś tam stąpał, tylko sprawiedliwość i surowe rozliczenie tych, którzy zdeprawowali bądź też wykonali coś poza prawem. I myślę, że te hasła są bardzo czytelne i jednoznaczne.
Pani doktor?
Tak, i rzeczywiście teraz jest taki czas już refleksji po pierwszej emocji, kiedy poznaliśmy wyniki, pierwsza reakcja. W tej chwili warto rzeczywiście na poważnie zastanowić się nad tym, nad pierwszymi zdaniami, które szef największej partii, w tej chwili już rządzącej, wkrótce, powiedział w swoim wystąpieniu właśnie podczas tego wieczoru. Więc ja tutaj zauważam kilka takich szczególnie ważnych momentów. Pierwszy, kiedy pan prezes Kaczyński kieruje swoje słowa jakby do przeszłości, to co pan profesor wspomniał, nawiązując do brata. Drugi moment ważny to jest bezpośrednio do wyborców, do tych, którzy rzeczywiście sprawili o tym wyniku, zdecydowali o tym wyniku. To znaczy, powiedział to według mnie znamienne, bardzo ważne zdanie, że obóz może się rozszerzać. A więc jesteśmy my tutaj, wiadomo jaki jest wynik, ale to nie jest jeszcze koniec. Czyli można mieć nadzieję na to, że w tej chwili będzie jeszcze jakiś szerszy obóz w parlamencie budowany i w tym samym też rządowy być może. To jest drugi moment. Trzeci moment to do tych, którzy przegrali, a więc do rządu odchodzącego i do partii, która w tej chwili traci władzę, co no, jest też w jakimś szczególnym stanie, prawda? I to kilka tutaj było zdań, na przykład wśród nich takie, że żadnego kopania tych, którzy upadli. Czyli sygnał jasny, że nie będzie tutaj odwetu, nie będzie tego właśnie, o czym tak próbowałam na początku, tak troszeczkę może żartobliwie wspomnieć, że właśnie w tym momencie zaczyna się budowanie zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. I wszyscy się musimy do tego przyzwyczaić, również jako wyborcy, jako obywatele, jako ci, którzy w końcu będziemy też sami budować tą nową rzeczywistość. I tak właśnie widziałabym w takich właśnie trzech ważnych momentach, plus oczywiście słowa pani prezes Szydło, chciałam powiedzieć premier, ale prezes, co...
No ale w kampanii tak, była przedstawiona jako kandydat na premiera.
Tak jest, więc no ale to tutaj trzymajmy się formalnie, jest posłem, jest prezesem. I rzeczywiście tutaj te słowa pani Beaty Szydło znamienne, żeby jednak, że to jest służba. I musimy, to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że my przez tych 8 lat w tej chwili rządów PO, PSL, chyba już zdążyliśmy zapomnieć, że praca rządu, praca polityków to jest po prostu służba. I jestem bardzo wdzięczna za te słowa, również osobiście pani Szydło. Ja myślę, że teraz na pewno też będzie na pewno moment, kiedy będziemy mówić o tym, co czują ci, którzy przegrali, jaką strategię będą przyjmować i tak dalej. No ale to... Ale
za chwilę na to na pewno przyjdzie moment. Na pewno się połączymy ze sztabem wyborczym Platformy Obywatelskiej, tak, tak. Ale
jeśli
to jeszcze moment.
Marcin pozwoli, to ja chciałbym jeszcze, pani doktor, dwa słowa komentarza, bo też w trakcie pani wypowiedzi uświadomiłem sobie dwa adresy, które prezes wystosował i są one niebywale ważne. Nie wiem, czy państwo przypominacie sobie ten pasus, gdy prezes mówił o młodzieży siedzącej na galerii, która czasami kąśliwie komentuje świat polityki. I prezes, mówiąc o tym, wskazuje, jakby nie było, na ważne znaczenie wzorca, jakim my mamy pozostawić młodemu pokoleniu jako klasa polityczna. Wobec powyższego ta wrażliwość jest niebywale cenna. I rzeczywiście to nie tylko jest kwestia przyglądania się młodemu pokoleniu, klasie politycznej i tego, czy ją odrzuci, czy ewentualnie uzna za pewien pierwowzór, który warto naśladować, ale to jest również odpowiedzialność za słowo. I myślę, że to jest bardzo cenne. I jeszcze jedna rzecz. Gdy przywoływał swego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to państwo doskonale słyszeliście i pewno wielu z was z pewnym zaskoczeniem odnotowuje fakt, że z pamięci wymienia poszczególne osoby, które w tragedii smoleńskiej zginęły i odeszły, a ich dziedzictwo dzisiaj będziemy kontynuować. To znowu jest niebywale piękny gest, pokazujący również fakt, że to wielolecie przygotowywania się do rządów uwzględnia również dorobek Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale również parlamentarzystów z lat 2007-2008.
Bardzo proszę.
Dziękuję za to do powiedzenia, a właśnie tutaj pan profesor jeszcze mnie jakby natchnął do jeszcze jednej uwagi. Mianowicie takiej do nas jako obywateli, wyborców. Wydaje mi się, że będzie uzasadnione, jeżeli wypowiem takie zdanie, że nastroje, które w tej chwili nam towarzyszą dzisiejszemu dniowi i temu wynikowi, jaki uzyskaliśmy, roku 1989, a więc to był bardzo ważny rok przełomu, kiedy wszyscy liczyliśmy na naprawdę na bardzo poważną zmianę w Polsce. W tej chwili też liczymy, oczywiście jest to jakościowo inny moment, ale myślę, że nadzieje wielu Polaków są porównywalne w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że chociażby jest czas na to, żeby w tej chwili dokończyć parę rzeczy i parę spraw, których przez te ćwierć wieku właściwie nie udało nam się dokończyć. I tu nie chodzi o żadną zemstę, ani lustrację, ani dekomunizację, tylko budowanie nowego ładu w różnych dziedzinach i gospodarki, i ekonomii, ale także chciałam powiedzieć na swoim podwórku, również ładu mediów. I to będzie może dobry moment, żeby media w Polsce rzeczywiście zaczęły być budowane i to być może nawet od podstaw.
Paradoksalnie być może wynik Zjednoczonej Lewicy dokonał tej dekomunizacji za nas. Oni wypadli z Sejmu, więc to też jest historyczne.
I ważą się jeszcze losy cały czas, przypomnijmy, tak, PSL-u, który
to PSL ma bardzo ograniczony
5,2,
wynik.
Także tak.
Myślę, że to jest też pewien znak czasu. Gdy pani doktor mówi o tej cenzurze 89 roku, to ja mam wrażenie, że nabrzmiałe problemy, które nie zostały rozwiązane w tamtym czasie, chyba dopiero teraz zostają oczyszczone poprzez demokratyczny akt wyborczy Polaków, którzy mają już dość ciągnięcia za sobą garbów Polski komunistycznej. A te partie, o których mówię, Zjednoczona Lewica i niestety PSL, niestety dla historii tej formacji, historii jeszcze Witosowej, to potem przez wiele lat ta rzeczywistość Polskiego Stronnictwa Ludowego była zaprzeczeniem charyzmatu Witosa i myśli politycznej Witosa.
A skoro już tak przeszliśmy na tę mowę o przegranych partiach, tak, no bo w końcu jeszcze do dziś, tak, rządzą te partie, czyli Platforma Obywatelska i PSL. No ale dziś no wiemy, że przegrały, czyli Platforma Obywatelska 23%, to jest 133.
To i tak za dużo.
Tak, 133 miejsca w parlamencie. No PSL 5,2, 18 miejsc w parlamencie. Ja proponuję, abyśmy na chwilę przenieśli się do sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Tam jest Agnieszka Godlewska. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, no tutaj w sztabie Platformy Obywatelskiej oczywiście były brawa, były okrzyki, ale w tym wszystkim brakowało takiego prawdziwego entuzjazmu. Sondaż Exit Poll, czyli ten publikowany tuż po zamknięciu lokali wyborczych, daje tej formacji 23,4% głosów. Jeśli utrzyma się taki wynik procentowy, Platforma Obywatelska będzie mogła liczyć na 133 mandaty w obecnym Sejmie. Politycy Platformy Obywatelskiej, z którymi rozmawiałam tuż po ogłoszeniu tych wyników, mówią, że oczywiście jest to dla nich porażka. Posłuchajmy teraz, co mówiła przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, premier Ewa Kopacz.
Nie byłoby to możliwe. Nie byłoby to możliwe, gdyby Polacy dwukrotnie nam nie zaufali. Ale pamiętajcie też, nie straciliśmy tych 8 lat. Polska dzisiaj jest zdecydowanie piękniejsza niż 8 lat temu. Polska dzisiaj to kraj, w którym rozwijamy się gospodarczo, w którym bezrobocie jest jednocyfrowe. W takiej kondycji zostawiamy Polskę tym, którzy dzisiaj wygrali wybory. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy dwukrotnie nam zaufali i oddawali na nas głos. Ale przede wszystkim dziękuję tym, którzy z nami byli do końca i którzy dzisiaj na nas zagłosowali. Z całego serca wam dziękujemy. Moi drodzy, gratulujemy zwycięzcom i dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj poszli do wyborów. Wszystkim Polkom i Polakom, którzy dzisiaj poszli do wyborów. Im się też należą brawa. My wszyscy wiemy bardzo dokładnie, że ten werdykt, werdykt Polek i Polaków, to werdykt ludzi żyjących w demokratycznym kraju i ten werdykt szanujemy. Chciałam również podziękować wszystkim tym, którzy byli razem ze mną. Walczyliśmy do ostatniej minuty. Tym, którzy byli u mojego boku, tym, którzy mnie wspierali i tym, którzy ciężko w regionach pracowali. Dziękuję wszystkim ludziom Platformy Obywatelskiej. Bardzo wam dziękuję. W polityce, tak jak w życiu, są dni łatwiejsze i trudniejsze. Ale pamiętajcie o jednym. Platforma Obywatelska zawsze będzie stała na straży wzrostu gospodarczego, neutralności światopoglądowej i dbałości o ludzi. I o tym będziemy pamiętać, będąc bądź to w rządzie, bądź to w opozycji. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję i obiecuję. Z tych zobowiązań wywiążemy się. Dziękuję wam bardzo.
Oczywiście na chwilę zagościliśmy w sztabie wyborczym Platformy Obywatelskiej. Tam była obecna, jest obecna jeszcze pani Agnieszka Godlewska. Dziękujemy jej za materiał. No i też no, dalszy komentarz, tak, co do tej sytuacji. Przegrani, wielcy też przegrani.
No myślę, że tutaj stosując się do propozycji pana prezesa, nie kopać leżącego, zachowamy wystarczającą elegancję w komentowaniu tego, co mówiła pani premier Kopacz. I pozwólcie państwo, że na początku odniosę się z dużym respektem do słów, w których wypowiada się z akceptacją i szacunkiem wobec werdyktu wyborczego. Bo rzeczywiście ten werdykt jest dla Platformy miażdżący, ale jednak został dokonany w warunkach demokratycznej zmiany władzy. I pozwólcie również państwo, że nie za bardzo skupiając się na tym, co powiedziała pani premier Kopacz, powiem o pewnym niepokoju. Bo pani premier cały czas przez ostatnie parę miesięcy mówiła nam o pięknu, które za szyby Pendolino obserwuje. Ale tę puszkę Pandory trzeba będzie otworzyć. Czyli te wszystkie sprawy, które związane są z dziesiątkami wielkich afer, co do których osłona medialna była wystarczająco skuteczna, trzeba będzie przekazać to społeczeństwu, trzeba będzie powiedzieć Polakom. Wobec powyższego mam wrażenie, że ten wizerunek Platformy już taki piękny nie będzie. I że ta czarna seria, bo pani premier mówi, że są dni dobre i złe. Ostatnio Platforma miała całą serię złych dni z dzisiejszą kulminacją, ale obawiam się, że to będzie w dalszym ciągu trwało. Gdyż jeśli zatrzymamy się przy sławetnym Pendolino i sposobie wygrywania przetargu firm, które są znane w całej Europie z faktu zachowań korupcyjnych, to trudno przewidywać, że raptem w sytuacji wejścia na rynek polski czy dokonywano tego w białych rękawiczkach. Zatem mam wrażenie, że mimo iż wypowiedź jest bardzo elegancka, to, że wypowiadana z bardzo takim dużym szczękościskiem, to jest też oczywiste, prawda? To jest pewien ból pokonanego. I chyba na tym poprzestanę.
Pani doktor?
Oczywiście wiele uwag nasuwa się. Premier bardzo poważna, zdająca sobie sprawę z tego, co ją w tej chwili czeka i co czeka już w tej chwili Platformę Obywatelską. Zupełnie, no, przed Platformą wiele pracy, przemontowanie być może całej partii, być może nowy lider się nam szykuje Platformy Obywatelskiej. Ale nawiązując do tego, co powiedziała pani premier, ja powiedziałabym, że ten gorszy dzień to trwa przynajmniej już od roku dla Platformy. To znaczy od lata ubiegłego roku, kiedy ruszyły te tak zwane taśmy prawdy. Ja myślę, że to był bardzo taki kluczowy moment dla Platformy Obywatelskiej, kiedy się właściwie cały stół z Platformą po prostu wywrócił do góry. No i też ten dzień trwa bardzo długo dla pani premier, która po wyjeździe pana premiera Tuska do Parlamentu Europejskiego musiała przejąć po nim obowiązki. I widać, z jakim trudem, rzeczywiście wysiłkiem, i momentami naprawdę panią premier podziwiałam, bo to jest tak, kiedy drobny organizm musi dźwigać bardzo, bardzo dużo i po prostu no, nie jest do tego przysposobiony. Widać to było często w wielu momentach, ale mimo wszystko podjęła się tego zadania, tego wyzwania, co naprawdę karkołomnego. No i dzisiaj obserwujemy koniec. Koniec tego bardzo długiego dnia. Platforma Obywatelska notabene rządziła 8 lat. I ja z drugiej strony powiedziałabym tak, że jak po 8 latach tak naprawdę rządów przesyconych i korupcją, i aferami, i tutaj była mowa o wzroście gospodarczym, no ten wzrost naprawdę nikły, takim testem na ten wzrost są to niebywała migracja Polaków młodych. Przecież naprawdę z kraju, który się świetnie rozwija, nikt nie wyjeżdża tak naprawdę. No przecież nikt nie chce być emigrantem, wygnańcem poza własnym domem i własną ziemią rodzimą. Więc tutaj to jest naprawdę bardzo taki moment, myślę, ważny dla Platformy, a z drugiej strony Platforma w tym momencie jest partią taką zwijającą się, myślę, że ma bardzo trudny moment. Wracając jeszcze do tego momentu, kiedy pan Tusk opuścił, właściwie chyba pod wpływem, to była forma ucieczki, tak wielu zresztą to odbiera, i komentatorów, i politologów, i znawców sceny politycznej. Zresztą pamiętamy też, zabrał ze sobą koleżankę panią Elżbietę Bieńkowską. Taśmy tutaj odsłoniły też z panem szefem CBA przecież poziom i myślenia i tak dalej o kraju, o Polakach, o gospodarce. Więc my chyba jako wyborcy, jako obywatele w tej chwili nie mamy żadnych złudzeń co do tego, jaka partia nas opuszcza przepraszam za słowo, ze stolców rządowych odchodzi. Oczywiście w tej chwili będzie budowa czegoś nowego, zupełnie i w Sejmie, i nowy rząd. I my wszyscy musimy, no oczywiście jako obywatele też przyzwyczaić się do nowej narracji. Myślę, że także w mediach szykuje się nam nowa narracja. Mam nadzieję, że opozycja, ta strona po stronie medialnej, która została i która utożsamia się cały czas z Platformą Obywatelską, no w jakiś sposób też przemyśli swoje słowa, które ostatnio, bo przecież to pan Wołek mówił o jakiejś czarnej, brunatnej lawie, która ma nas zalać. Jakieś zupełnie...
Czyli scenariusz się powtarza, bo tak. I w poprzednich przecież wyborach parlamentarnych, ale to zdało egzamin.
Zdało, a w tej chwili już jest, nie znaczy nic. Nawet bukmacherzy, warszawska, tutaj giełda i bukmacherzy stawiali, że Platforma dostanie mniej niż 20, a PiS ponad 40. No niewiele się pomylili, ale no bardzo blisko, także tutaj atmosfera.
Ja nawiązując do tego, co pani doktor powiedziała, chcę zwrócić uwagę na powiązanie dwóch wątków. Pierwszy wątek to jest ta szeroka grupa, do której zwrócił się prezes Kaczyński, zachęcając do budowania pewnej wspólnoty biało-czerwonej w Sejmie. I myślę, pani doktor, że rozsypująca się Platforma Obywatelska, ale rozsypująca się również przez okoliczność poinformowania opinii publicznej o faktach, które związane są z tymi sławetnymi taśmami prawdy, co do których mamy niebywałe wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto jest sprawcą tego nagrania. Nie zmienia to postaci rzeczy, że słowa, które tam zostały wypowiedziane, w wielu przypadkach powinny być rozpoznane przez prokuraturę i osądzone przez niezawisły sąd. To jest czas, w którym niektórzy ludzie prawi ludzie nie będą chcieli mieć z tą rzeczywistością tej partii nic wspólnego. Wobec powyższego będą szukali pewnej przestrzeni bezpiecznej, ale też przestrzeni, która będzie bliska no ich poczuciu po prostu tego, jak to jest być porządnym.
Także zobaczmy jeszcze raz, jak się rozkładają nam te siły w parlamencie. Jeszcze raz zobaczmy, jak według oczywiście sondaży jest rozłożone. PiS 242, PO 133, Kukiz 44, Nowoczesna 22, PSL 18. Dwie partie, których wcześniej nie było w parlamencie.
Tak, mamy Nowoczesną PL, od niej zacznę, gdyż mam wrażenie, że mimo wszystko część Polaków w dalszym ciągu wybiera w sposób niebywale emocjonalny i w oparciu o pewien blichtr i powiedziałbym takie wystawne pokazywanie się. 3-milionowa pożyczka, którą zaciągnęła Nowoczesna PL i pan Petru na kampanię wyborczą z niewiadomych źródeł i z niewiadomego, powiedziałbym, obstalunku bankowego, jest złym prognostykiem, jeśli chodzi o jakość formacji. Bo przecież pytanie, które zostało w czasie kampanii zadane, skąd są środki, które napędzają tak niebywale dynamiczną kampanię tej formacji, na to pytanie nie udzielono odpowiedzi. Dlaczego? Co miano na celu ukryć? Więc to jest pytanie, które będzie za nami szło w czasie tej kadencji parlamentu. Z drugiej strony Kukiz, który pięknie rozbudował swoją pozycję po wyborach prezydenckich, po pierwszym takim tąpnięciu w momencie, kiedy przegrał inicjatywę referendalną dotyczącą JOW-ów, wydawało się, że zejdzie ze sceny jak niepyszny, ze sceny politycznej. Okazuje się, że trzyma się nieźle w siodle, może być potencjalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że sam wielokrotnie przywoływał tego typu rozwiązania.
Tak, rzeczywiście ja tutaj dla mnie osobiście, zacznę może od tych tak zwanych partii mniejszych, jestem zaskoczona jednak, że nie ma w Sejmie Korwina. Wydaje mi się, że jeszcze jest szansa.
9%, tak. Jakbyśmy zobaczyli na...
Tak, właśnie ta 1/10, ja myślę, że to się jeszcze może zmienić, bo to naprawdę jest bardzo małe, no setna, dziesiąta, tak.
1/10.
1/10, tak. Więc tutaj ja bym nie przesądzała jeszcze o tym. Natomiast no razem, zaskakująco dla mnie, prawie 4%. No to jest...
Oni mogli odebrać Zjednoczonej Lewicy, tak?
Tak jest,
odebrali,
tak.
Ale to jest efekt świeżości.
Efekt świeżości, efekt. Ale te 3% już na finansowanie partia będzie miała i będzie na przetrwanie, tak, na dalszy tak. rozwój oczywiście już ma. Więc należy spodziewać się, że na pewno będzie w jakiś sposób dawać o sobie nam znać ta partia. Natomiast tutaj jeszcze taką uwagę zrobiłabym, zaskoczeniem jednak dla mnie jest to, że nie ma jednak tak zwanego, przepraszam, zlewu, tak? Bo potocznie tak mówiliśmy, Zjednoczonej Lewicy. Więc byłam nastawiona na to, że wejdą do Sejmu i że zaistnieją. A tymczasem to bardzo dużo mówi o wyborcach, o nas, o Polakach. Bardzo to jest ciekawe. Jestem ciekawa, jak będą dane szczegółowe, jak tutaj się rozłożyły głosy, kto jak głosował w poszczególne części Polski, jak również grupy wiekowe i tak dalej. Ten profil wyborcy, jak będzie wyglądał. Tutaj jest to bardzo ciekawe. Czy to, jakie głosy przesądziły o tym, że Lewica nie weszła? Czy starszych, młodszych, wieś, miasto i tak dalej. To jest interesujące, bo to bardzo dużo mówi o naszym społeczeństwie. To znaczy, jesteśmy zmęczeni nawet nie tyle Platformą, ile systemem, który nas tak bardzo uwiera, jeszcze ciągle dawał o sobie znać, tym dawnym, bo to świadczyło, mówiliśmy o tym, że jest scena zabetonowana, że jest ta nieustanna walka PiS-PO, a jednak odpadła Lewica, która w tych szrankach nie uczestniczyła, nie była na bieżąco tak bardzo, jako raczej ona była stroną, która krytykowała to zabetonowanie i raczej właśnie dawała jako zły wzór. Chciała wprowadzić nowy styl polityki, prawda? Okazuje się, że pan Miller, jak również pan Palikot, to są dwie skrajne takie osoby, które tutaj no, tak jak mówił jeden z satyryków, że zróbmy jeszcze ten wysiłek tak, żeby to była ich ostatnia niedziela. I ta ostatnia niedziela jest dla pana Millera.
I co ciekawe też, jak głosowano w Stanach Zjednoczonych, nasza Polonia. Dlatego proszę o planszę. PiS 75, PO 10, Kukiz 5,5, Korwin 3,7. Czy to zaskakuje?
No zwykle PiS tak, ma bardzo dobre notowania, z tym, że to nie jest duża frekwencja zawsze w Polonii niestety. Platforma bardzo niski, bardzo niski rzeczywiście. Wygląda, no Kukiz, Korwin, no tak, cztery partie, które mają ten próg przekroczony. No Korwin tutaj też zaznacza się, więc no zobaczymy jeszcze, jak ostatecznie te wyniki się ukształtują. W każdym razie no bardzo wymowne jest jednak, że PiS tutaj tak bardzo zdecydowanie zwyciężył.
Ja tutaj do tego dołączę dwie refleksje. Pierwszą refleksję związaną z pewnym respektem i wdzięcznością, którą adresuję do wszystkich naszych widzów i radiosłuchaczy będących na emigracji. Gdyż niestety kłopot polega na tym, że stamtąd widać więcej i lepiej, gdyż emigracja nasza nie jest zaczadzona tą polityczną poprawnością medialną, która w Polsce dominuje. Mają alternatywne źródła informacji, które są niezależne od pewnej obowiązującej polityki informacyjnej, która chociażby w telewizji publicznej w ostatnim czasie była w ogóle nie do strawienia, bo była to propaganda niebywale katorżniczo podawana, zmieniająca rzeczywistość. Nie za bardzo potrafiliśmy z nią się uładzić, bo w rozmowach codziennych z mieszkańcami różnych naszych miejscowości okazywało się, że myślimy inaczej niż to, co pokazuje telewizja. Emigranci mają tę możliwość patrzenia innymi oczyma i słuchania wielu bardziej obiektywnych narracji. W efekcie zatem podejmują decyzje bardziej racjonalne, takie mam wrażenie, i bardziej osadzone na większej prawdziwości przekazu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która wydaje mi się tutaj też niebywale ważna, to mam też takie przekonanie, że ten wysoki wskaźnik poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, który w sposób bardzo otwarty mówi, chcemy, byście wrócili, to nie nastąpi zbyt szybko, bo trzeba tutaj uporządkować rzeczywistość, ale to jest wasz dom, to tutaj jest wasza ojczyzna, więc mam wrażenie, że też ten element emocjonalny ma istotne znaczenie. On jest dla mnie również takim, który czytam: tak, tęsknimy za tobą, Polsko. Chcemy do ciebie wrócić.
Mam świadomości, że również państwo chcieliby się włączyć w nasz program. Jesteśmy też ciekawi państwa różnych opinii. Być może jakieś pytanie się pojawi. Zapraszamy. Przypomnę numer telefonów 56 657 0011 dla słuchaczy i widzów z Polski Północnej. 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dla zagranicy 56 plus 48 oczywiście wcześniej. 56 657 0013. Drugi numer z końcówką 14. I w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Co jest ciekawe, to też frekwencja w tych wyborach wyniosła 51,6%.
Tak, wskazuje na dużą mobilizację. Wskazuje na dużą mobilizację, gdyż przed 4 laty ta frekwencja wynosiła 48,9, zatem była nieco niższa. Z drugiej strony mamy frekwencję z wyborów prezydenckich, która również była podobna, 48,9 w wyborach prezydenckich, a w drugiej turze 55,3. Zatem zarówno w tamtych prezydenckich wyborach, jak i parlamentarnych mam wrażenie, że Polacy się zmobilizowali, że nasze myślenie o tym, iż Polacy są gnuśni i obywatelsko nieobecni, musimy troszkę zrewidować. Cieszę się, drodzy widzowie i radiosłuchacze, że zechcieliście w sposób świadomy świadomy i aktywny podjąć się tego trudu wyborczego.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gości w studio i ojca serdecznie witam i serdecznie gratuluję wszystkim Polakom i nam przede wszystkim, że zwycięstwo nam tak fajnie przeszło. Maria, jestem Szczemeszna Maria, przepraszam, bo tu Marta pisze, ale jestem Maria.
Miło nam, pani Mario.
Tak, i właśnie chcę was serdecznie pozdrowić i pogratulować tego pięknego zwycięstwa i państwa studio. Witam serdecznie jeszcze raz i serdecznie was pozdrawiam i dziękuję za te miłe słowa i za was, że jesteście. Bogu niech będą za wszystko dzięki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Ja, tak, jeżeli można też słowo propos frekwencji. Ja z kolei przyznam, że odczuwam lekki niedosyt. Dlatego, że oczywiście przyznaję panu profesorowi rację, że ta frekwencja jest już lepsza, ale wydaje mi się, że gdyby po 8 latach takich rządów wszyscy poszli, którzy naprawdę źle się czuli pod butem Platformy Obywatelskiej, to ten wynik byłby jeszcze lepszy właśnie dla największej partii opozycyjnej. Być może też dla tych mniejszych partii prawicowych także. Według mnie część Polaków jednak naprawdę była znużona, bo pamiętajmy, że to już była druga kampania po prezydenckiej. I debaty, które ostatnio toczyły się, one także wcale nie miały najwyższej frekwencji. To znaczy były, zwłaszcza ta pierwsza debata pani Kopacz, prezes Szydło. Wiem, że to tam było wiele uwag, przede wszystkim dziennikarze tak prowadzili, że rzeczywiście trudno było, nie była to zbyt merytoryczna debata i ona mogła zniechęcić w dużym stopniu. Także ta druga była chyba lepsza według mnie, ale to już może zostawmy to na później, jeszcze chwilę omówimy. Natomiast według mnie, gdyby Polacy jakieś jeszcze te 2-3%, ja powiem szczerze, liczyłam na to, że będzie. I tutaj być może, gdyby właśnie była większa frekwencja, to ta większość konstytucyjna dla tej partii prawicowych, konserwatywnych byłaby do uzyskania w tym momencie. Takie mam poczucie. No, ale cieszmy się z tego, co jest.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, kto się z nami połączył?
Dobry wieczór. Szczęść dobry Boże, Bogumiła z Gliwic.
Szczęść Boże.
Ja po prostu nie wierzę. Tak mi serce bije, że po pierwsze, żeśmy wygrali, po drugie, że mi się udało dodzwonić i chciałam wszystkim podziękować, którzy głosowali i jeszcze Polska nie zginęła. I szczęść Boże i dobrej nocy wszystkim. To będzie chyba najwspanialsza noc, nie wiem, w moim życiu.
Szczęść Boże. Życzymy pięknej
Podzielamy nocy. Pani radość oczywiście.
Pani Bogusiu, jak serce bije z takiego powodu, to tylko się cieszyć.
No właśnie. A bo wspomniał pan profesor o wyborach prezydenckich, o tych 55% frekwencji. No tutaj troszeczkę jest niższa, ale też rola prezydenta. Czy jak państwo oceniają? Czy zaznaczał, czy popierał tutaj Prawo i Sprawiedliwość, z którego się w końcu wywodził? Czy było to widać, czy nie było tego widać? Czy
och, ojcze jednak... Marcinie, ojcze Marcinie, pewno będzie tak, że my będziemy mówić jedno, a przeciwnicy prezydenta Dudy będą mówić drugie. Ale pozwolę sobie jako socjolog spróbować obiektywnie spojrzeć na obecność pana prezydenta Dudy. I z drugiej strony pewnego rozczarowania Prawa i Sprawiedliwości, że tak mało prezydent włączył się w kampanię wyborczą. Czyli mamy, powiedziałbym, pewną nieprzekładalność perspektywy. Wewnątrz partii być może oczekiwanie było większe. Z drugiej strony Pałac Prezydencki zdaje sobie sprawę, że prezydent powinien być apartyjny, prawda? I myślę, że tak też zachował się pan prezydent Andrzej Duda, który obiecane pierwsze inicjatywy ustawodawcze przedłożył. W momencie, gdy rozgorzała bardzo intensywnie kampania wyborcza, wycofał się do drugiego planu. I chciałbym powiedzieć, że jedną z bardziej istotnych, pokazujących ten obiektywny stan rzeczy, to było wystąpienie ostatnie orędzie pana prezydenta, który w sposób bardzo neutralny w sensie politycznym zachęcił obywateli swego narodu, Polaków, do uczestnictwa w akcie wyborczym. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to, w jaki sposób pan prezydent rozlicza się z obietnicami wyborczymi, że tak śpiesznie i tak skutecznie przedłożył inicjatywy ustawodawcze, dawało plusy PiS-owi, bo ludzie czytali, że prezydent wywodzi się z tej formacji politycznej, więc jeśli on tak postępuje, to jest duże prawdopodobieństwo, że PiS, który obiecuje w czasie kampanii wyborczej takie ustawy, ba, pokazuje już przygotowane akty normatywne, że będzie również skuteczny i konsekwentny.
Tak, tutaj to weto rzeczywiście pierwsze, które dotyczyło tych zmiany płci, które tak to roboczo nazywając, na pewno skonsolidowało tych, którzy są w opozycji wobec PiS-u i to potwierdziło tylko ich przewidywania, że to będzie prezydent tylko jednej partii, jednej strony i tak dalej. Ale ja obserwując media muszę powiedzieć, że pan prezydent właściwie był eksponowany medialnie bardzo mało. Było kilka ważnych wizyt głów państwa czy monarchów i to były naprawdę tylko bardzo krótkie migawki. Właściwie takie...
Chociażby król Belgii, tak?
Na przykład, tak.
Przemknęło.
Tam przecież monarsze belgijskiemu towarzyszyło całe zaplecze ekonomiczno-gospodarcze. To była ważna bardzo wizyta. Właściwie my nie dowiedzieliśmy się niewiele o tej wizycie, o jej znaczeniu i tak dalej, a to jeżeli chodzi o Europę, to była pierwsza wizyta. Polska była pierwszym krajem europejskim po objęciu. Więc króla belgijskiego tronu. Więc to wszystko wskazuje na to, jak media traktowały. To znaczy nawet to było świadomie pomijane, umniejszane znaczenie, a bardzo smutno i to jest przykre bardzo, że media, nawet publiczne, o których słyszeliśmy tyle, że tam w tej chwili już od dłuższego czasu taka wielka panika panuje i że część dziennikarzy czy dyrektorów poszczególnych studiów czy programów telewizyjnych i tak dalej w tej chwili już nastawia żagle odpowiednio, bo tak to niestety jest w mediach, że część z pracowników telewizji publicznej przede wszystkim ma nadzieję na jakieś dostosowanie się do nowej sytuacji. No taka jest ludzka natura, wiemy o tym. Ale mimo wszystko nie zmieniło to ich postępowania i myślenia, bo tu przecież chodzi przede wszystkim o to, żeby informować Polaków i społeczeństwo o tym, co się dzieje w kraju. Więc tutaj pan prezydent zresztą w jednym z wystąpień sam świadomie mówił o tym, zaznaczał to swoje rozczarowanie i naprawdę niezadowolenie z tej sytuacji. Mam nadzieję, że w tej chwili już ekspozycja działań pana prezydenta będzie lepsza.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Agnieszka Przybylska ze Szczecina. Ja dzisiaj jako kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, co prawda taki mało istotny z 17 pozycji, ale zawsze. Natomiast dużo rzeczy bardzo mnie uradowało dzisiaj w czasie wieczoru wyborczego. Nie dlatego, żebym się spodziewała mandatu, bo to pewnie nie. Natomiast podczas rozmów na ulicy z mieszkańcami Szczecina wiele razy widziałam takie zaskoczenie, że rozmowa jest w spokojnym tonie, życzliwym po mojej stronie prowadzona, a wyobrażenie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości były jakieś takie dziwaczne, wrogie, zawzięte. I myślę, że dla tych wszystkich osób, które jakiś taki niekoniecznie prawdziwy obraz sobie noszą, dzisiejszy wieczór, taki właśnie skromny, pokorny ton, bez triumfalizmu, z taką troską, dobrze rozumianą troską o to, by służyć narodowi, myślę, że to też pięknie rozwiewa różne niepokoje, a myślę, że i czas rządów stopniowo pokaże, że za jakby taką gotowością tego typu służby, że pójdą konkretne czyny. Także do takiego wzruszenia, że dla Polski jest nowe otwarcie, doszło jeszcze i to, że taka godna postawa szykuje się. Niech Panu Bogu za to wszystko będą dzięki i chwała.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo za ten głos. Ja myślę, że ta pokora rzeczywiście zapowiadana zresztą podczas kampanii pani prezes, właściwie taki leitmotiv jej podróżowania po Polsce, to była to, że Polacy chcą przede wszystkim czuć się godnie u siebie, zasługują na to wszystko, czego im nie dostaje. Jeszcze przecież mamy tak duże deficyty w różnych dziedzinach. Ale ta pokora też wynika, ja myślę, że z dużej świadomości wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, że Państwo polskie naprawdę wymaga poważnej naprawy i znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. To znaczy, po pierwsze, chociażby o tym nie mówimy, bo to nie moment jeszcze być może, ale jesteśmy bardzo zadłużeni jako państwo, jako kraj, jako obywatele.
Bilion.
To są, tak, i ten dług stale rośnie i właściwie ja nie widzę w tej chwili jakiegoś wielkiego pomysłu w kręgach nawet zapoznanych ekonomistów, którzy by jakieś rozwiązanie na to, jakieś antidotum mieli naprawdę poważne. Dalej, według mnie od dłuższego czasu, przynajmniej od roku, jak ujawniły się te taśmy, w kraju toczy się wojna służb. Tak mało mówimy o służbach. Właściwie, no wiemy, że szefem była pani Piotrowska, szefem MSW, pani Teresa da radę, tak, Piotrowska. I właściwie nie widziałam, żeby miała jakieś bardziej znaczące wypowiedzi, czy jakieś rzeczywiście rozpoznanie, przedstawiła swój własny ogląd służb i tak dalej. Ta wojna służb toczy się stale. Ja myślę, że dzisiaj tam też bardzo ważny moment służby przeżywają. W tym jest przynajmniej 5 służb, które mają pewne uprawnienia, żeby inwigilować i tak dalej, prowadzić różnego rodzaju działania specjalne. Dalej następuje ucieczka liderów Platformy z kraju, właściwie jest w Unii Europejskiej, część, no, ten lider główny i w tej chwili no nie wiemy, jaką strategię Platforma też przyjmie, w jaki sposób będzie chciała skomentować ten bilans państwa, który mam nadzieję Prawo i Sprawiedliwość przedstawi, bo to domaga się bardzo poważnego audytu. Ja myślę, że dopiero poznamy tak naprawdę sytuację, w jakiej nasz kraj się znajduje. To mogą być rzeczy naprawdę zaskakujące. No i przede wszystkim to, tutaj ja myślę, że to jest oddzielny temat na oddzielną rozmowę, żeby specjaliści od służb specjalnych powiedzieli rzeczywiście, czy służby w Polsce jeszcze istnieją polskie, czy już ich nie ma w ogóle.
Czy działają na rzecz innego państwa, tak?
Tak, no.
No właśnie.
Pozwólcie, że ja troszkę zejdę z tego kasandrycznego tonu, gdyż jest czas zwycięstwa, jest czas autentycznej radości. Wielu naszych widzów i radiosłuchaczy chce jeszcze konsumować tę radość i nawiązując do tego, co pani Agnieszka powiedziała ze Szczecina, jeśli pozwolicie, to chciałbym zwrócić się do was wszystkich, drodzy radiosłuchacze i widzowie, i Polacy po prostu, z wielkim słowem wdzięczności za każdą ulotkę, którą roznieśliście, za każdy plakat, który powiesiliście, za każdą rozmowę, którą stoczyliście z sąsiadami, z członkami rodzin. Jesteście w tej perspektywie tego zwycięstwa bezimienni. Jesteście wielomilionową rzeszą tych małych czółenek, który ten wielki okręt, jaki nazywamy Polska, chce wprowadzić na cudowne, wspaniałe i bezpieczne wody. I za to chyba każdej z was, drogie Polki, drodzy Polacy, my wszyscy, którzy czasami tutaj w studiu bywaliśmy jako kandydaci, powinniśmy podziękować. Podobnie zresztą jak Ojcze Marcinie, Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Bez was, bez waszej stacji, wielu polityków bezimiennych, nierozpoznawalnych, nie mogłoby dotrzeć do swoich wyborców i powiedzieć im: tak, sposobię się ku temu, żeby zasiąść w parlamencie. Ilu z nich się uda? Na razie jeszcze nie wiemy. Natomiast każdy z nas jest przepełniony wdzięcznością dla was, ojców redemptorystów, dla waszej stacji, waszego radia i telewizji, naszego wspólnego dzieła. Ale chciałbym również zwrócić parę słów do tych wszystkich, którzy obmadlali rzeczywistość społeczną w Polsce. Tak się składa, że miałem okazję spotykać się z rozmaitymi zgromadzeniami zakonnymi, cichymi siostrami i cichymi braćmi, którzy w różnych domach zakonnych, cichutko kontemplując swoją wspólnotę z Bogiem, z wielką troską rozważali o Polsce. Bardzo serdecznie za to wszystko wam wszystkim, Polacy, dziękujemy.
Wybory parlamentarne za nami, czekamy na oficjalne wyniki, ale już sondażowych wyników wiadomo jest, że 242 miejsca w parlamencie ma Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, PO 133, Kukiz 44, Nowoczesna 20... dwa miejsca i PSL 18. Właśnie PSL. No PSL to jest jeszcze w takiej sytuacji, że chyba dzisiejsza noc nie będzie spokojna, jeśli chodzi o sen. I może na chwilę wstąpimy tam do właśnie Komitetu Wyborczego PSL. Tam przemówienie Janusza Piechocińskiego.
Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, to oczywiście jakaś prognoza, ale Polacy chcieli zmiany i widzimy efekt tej chęci. Byliśmy, jesteśmy i będziemy w parlamencie. Zawsze ugrupowanie parlamentarnej demokracji. Zawsze stojący na straży konstytucji. Zawsze stojący na straży praw naszego narodu. Dlatego też z całego serca wam wszystkim dziękuję. Szczególnie wyborcy, ale dziękuję wszystkim, którzy poszli do tych wyborów, bo demokracja bez wysokiej frekwencji, bez wysokiej aktywności jest martwa. Cieszę się więc, że mamy do czynienia z rekordowo wysoką frekwencją. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jaka była jej struktura, ale na pewno jest to wielkie osiągnięcie. Ale chcę przypomnieć, wszyscy nasi kandydaci podpisali się pod swoją propozycją. Tu się nic nie zmieniło. Ten podpis jest dalej aktualny. Będziemy to w parlamencie realizować, bez względu na to, czy będziemy w koalicji rządowej, czy w opozycji. Ale zawsze będziemy służyć ludziom. Zawsze będziemy służyć Polsce.
Brawo.
Byliśmy bardzo oszczędni, bardzo dobrze policzyliśmy, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Ale nie będziemy wyszedzać tych, którzy mają więcej od nas, a byli rozrzutni. Będziemy ich wspomagać, bo to powinna być dobra kadencja dla Polski. To powinna być kadencja, w której nasze problemy będą zmniejszone, a wszystkie szanse wykorzystane. I zróbmy to razem. Nie trzeba być w rządzie, nie trzeba być w koalicji, ale będąc w parlamencie, ale także w służbie pozaparlamentarnej, choćby tej samorządowej, trzeba dobrze służyć ludziom. Trzeba rozumieć, że polityka jest tylko wtedy dobra, kiedy rozwiązuje problemy. A w sposób szczególny dzisiaj jest nam potrzebne wielkie zespolenie polskich ambicji, polskich chęci, pełna mobilność, tak aby wykorzystać ten czas. Dla tego i następnych pokoleń. To jest przesłanie 120-letniego Polskiego Stronnictwa Ludowego dzisiaj, kiedy poznaliśmy wstępne wyniki wyborów. Są ludzie, którym chcę w sposób szczególny podziękować. Wiele optymizmu, energii, dynamiki wniosła nasza szefowa, Andżelika Możdżanowska. Andżelika, dziękujemy ci. Nie jest łatwo dowodzić tak trudną kampanią. Nie jest łatwo się tak poświęcić. Ale czuliśmy twój zapał, twoją energię. Poznaliśmy twoją kompetencję. To będzie procentować w nowej twojej świetnej kadencji, tym razem poselskiej.
Wielkie brawa dla pani minister Andżeliki Możdżanowskiej.
PSL ma przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Wracamy ze sztabu
wyborczego
PSL. Niech
to będzie bardzo udana parlamentarna kadencja 2015-2019.
Bardzo dziękuję.
Wracamy ze sztabu wyborczego PSL, gdzie przemawiał prezes PSL Janusz Piechociński.
Pan prezes Piechociński jak zwykle w świetnej formie, to trzeba przyznać, rzeczywiście zagrzewa, ale tutaj czuć jednak ten smak porażki, chociaż nie do końca, bo PSL-owi jak zwykle, jak zawsze udało się tam tą 1/10 wczołgać się, przepraszam za słowo, jednak do parlamentu i myślę, że tak zostanie rzeczywiście, ale po raz pierwszy jest tak, że nie spełni się to, co powiedział swego czasu pan Waldemar Pawlak, odpowiedział na pytanie, kto wygra, nasz koalicjant. Zwykle taka odpowiedź padała. I wszyscy, uśmiechając się lekko, przyznawali mu rację. No, tym razem jest pytanie o to, na ile PSL rzeczywiście, czy będzie w jakiś sposób próbowało dołączyć do tej szerszej grupy, do szerszej drużyny, o jakiej mówi pan prezes Kaczyński, w jaką strategię pan Piechociński dla tej partii w tej chwili będzie widział, jaką ustanowi, no, co zdecyduje sama partia oczywiście i tak dalej. Więc no, na pewno ta słynna odpowiedź pana Waldemara Pawlaka już nie jest aktualna.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak cudnie widać, oglądać Państwa uśmiechy. Witam Państwa, witam Ojca. Ja dzwonię z Niemiec, po prostu jestem tak bardzo podekscytowana w związku z tą zaistniałą sytuacją. Oczywiście pozytywnie. I chciałam powiedzieć właśnie, ja miałam być po raz pierwszy w życiu, nie byłam na wyborach. Pracuję w Niemczech od paru lat i patrzę właśnie na torbę spakowaną. Miałam wczoraj wyjechać, dzisiaj miałam być w kraju mężem zaufania po południu, do wieczora pilnować jak zwykle, bo w wyborach prezydenckich byłam właśnie, specjalnie jechałam na urlop właśnie do Polski, żeby przypilnować w charakterze męża zaufania wyborów w obydwu turach oczywiście. I teraz to się okazało. Ja w ostatniej chwili po prostu zaistniała sytuacja, że wycofano mój urlop i w związku z powyższym miałam za mało czasu, żeby tutaj w Niemczech po prostu dokonać wyboru. Obdzwoniłam dwa dni, miałam dosłownie czas, obdzwoniłam wszystkie ambasady, okazało się, że bezskutecznie, nikt nie odbiera telefonu. Więc to jest, proszę Państwa, wszystkie ambasady w Niemczech, jakie tylko tutaj są, obdzwoniłam. Straciłam dwa dni na dzwonienie, żeby się dowiedzieć, gdzie ja mam najbliższy lokal wyborczy, gdzie ja mogę się udać do wyborów. Już to zorganizowałam akcję z całą Polaków w okolicy, żeby zebrać przynajmniej do jednego samochodu i zagłosować. No bo po prostu bardzo źle się czuję z tym, że ja nie oddałam głosu, chociaż cieszę się, że po prostu po naszej stronie to wyszło tak, jak wyjść powinno. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy.
Zdenerwowana.
Dziękujemy pani Barbaro, niech pan błogosławi.
No i piękna postawa. I pani Basiu, proszę się za bardzo nie zamartwiać, bo ta postawa i gotowość i determinacja ku temu, żeby służyć ojczyźnie, jest w pani słowie i czynach niebywale wyrazista. I tak to jest z tymi Polakami za granicą. Tak bardzo są chętni ku temu, żeby Polskę wspomagać w jakikolwiek sposób. Ale pozwólcie, że nawiążę do tego doświadczenia, w której przez dwa dni próbowała się nasza słuchaczka dowiedzieć, gdzie mogłaby oddać głos. To też jest przyczynek, ku któremu należy powiedzieć, że frekwencja być może w komisjach na emigracji była niższa, bo organizacja tych wyborów jest po prostu tam fatalna, utrudniająca możliwość oddania głosu Polakom na emigracji. Ale też pozwólcie, ja wrócę jeszcze do PSL-u, bo mnie bardzo frapuje ten wynik. Frapuje z tego oto powodu, że wiążę zarówno wynik Zjednoczonej Lewicy, jak PSL-u, jako pewną wspólnotę doświadczenia tych partii, zarówno z przeszłości, jak i w teraźniejszości. Aczkolwiek wypowiedź prezesa Piechocińskiego odbieram jako gotowość wejścia ponownie do koalicji. Jeśli mówi on, że moja partia jest pełna mobilności, to oczywiście przyjmujemy założenie, że jest to partia klientelistyczna, gdzie cały aparat osadzony w rozmaitych agencjach, biurach i stanowiskach głosował na PSL. Wobec powyższego jest duże prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że ponownie wejdą do Sejmu i znowu są gotowi do koalicji. Czy to jest dobra postawa? Ja spojrzę na to przez pryzmat doświadczeń rozmów w czasie kampanii wyborczej z wieloma Polakami, szczególnie tymi, którzy gospodarują na wsi, z rolnikami, którzy wprost mówią, że tak wiele jak PSL szkodził rolnictwu, jeszcze żadna partia nie naszkodziła. Wobec powyższego, jeśli PiS chciałby podjąć tę rękawicę, to mam wrażenie, że są inne sposoby na to, żeby zdefragmentaryzować Polskie Stronnictwo Ludowe jako takie, a wybrać co cenniejsze postaci z tej partii i zaprosić do tego szerokiego frontu pod flagą biało-czerwoną. Nie chciałbym być nadmiernie złośliwy, ale jeśli prezes Piechociński mówi, będzie to dobra kadencja dla Polski, to ja dodam, chyba dlatego, że bez PSL-u w rządzie, bo jeśli przez 8 lat rząd był, w rządzie był PSL, to jak on się rozliczył z tych 8 lat? Dla mnie to jest bardzo istotne pytanie. Czy PSL rozliczył się ze wszystkich głosowań, które odnoszą się do istotnych spraw obszarów wiejskich rolników?
No, PSL zwykle się tak rozlicza, jak już kadencja dobiega końca, to nagle zaczyna stawać opozycji niemalże do samej siebie i do swoich rządów, których był jakoś współprzewodniczył i współtwórcą. Kontestuje siebie, nagle staje na czele opozycji, no i jest bardzo też zwykle narodowo-patriotyczne, to też trzeba przyznać. Natomiast, że to jest partia elastyczna i zawsze gotowa do koalicji, no to już wiemy wszyscy doskonale o tym. Natomiast tutaj pan profesor podsuwa nam troszeczkę jakieś takie makiaweliczne wyjście, to znaczy jeżeli pan prezes Kaczyński zacząłby w jakiś sposób wydobywać i wyłuskiwać co niektórych, no to na pewno zaraz by rozpoczęła się wielka wrzawa i burza w mediach, że otóż przystawki będą zaraz zjadane. Znamy oczywiście te scenariusze, to tak...
To jest normalna gra polityczna. Ale ona rzeczywiście, się odbywa.
Tak, jasne. I ja przyznaję panu profesorowi rację. Z tym, że my jesteśmy, jak widać, w nienormalnej sytuacji. I
nacenzurowanym.
Nacenzurowanym stale. I na początku myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało w jakiś sposób bardzo ostrożnie pewne ruchy wykonywać, zwłaszcza w tych bardzo ważnych przedsięwzięciach, tak żeby ta wrzawa nie była do tego stopnia, że nie pozwalałaby nam wręcz żyć, bo ta strona medialna opozycyjna, ona jest naprawdę wielka. I obóz medialny, który przez tych 8 lat był budowany, to w większości łączył się i jednoczył z Platformą Obywatelską, utożsamiał się. I teraz wielki tort medialny, taki media, tutaj zostały nagle, ja bym powiedziała, osierocone i osamotnione zostały. Przecież ten strumień informacji, który w jakiś sposób płynął o tym, informował o tym, w jakim stanie znajduje się rzeczywiście nasz kraj, to płynął ze źródeł albo z sieci, z internetu, albo z tych mediów, wcale nie głównego nurtu. Więc jest pytanie w tej chwili, jaką strategię przybiorą media, ale no w pierwsze dni nam pokażą prawdopodobnie już poniedziałkowe wydania gazet, nas już w jakiś sposób o tym poinformują.
Ale jeśli pozwolicie, bo chciałbym jeszcze jeden wątek a propos wyniku PSL-u. I a propos tego, że tak jak i PO pewno będzie przechodziło rozmaite turbulencje ze względu chociażby na ujawnienie treści taśm prawdy, tak samo będzie w PSL-u. Przecież wynik, który osiągnął, na razie jeszcze przecież wiemy, że to są pewne orientacyjne wyniki, a nie podane przez PKW. Wobec powyższego nie mamy pewności, czy PSL wszedł, czy nie, ale ostatnie dwa wybory, czyli to, co dzisiaj się dokonało, i wybory prezydenckie, gdzie kandydat Jarubas osiągnął zaledwie 2% poparcia, to jednak jest porażka PSL-u. W związku z czym mam wrażenie, że prezes Piechociński będzie musiał się przesunąć na ławce lidera, że w tej partii też dokona się pewnych rozliczeń, bo przecież dla mnie rzeczą zupełnie zaskakującą jest w tym kontekście wynik wyborów samorządowych. A jeśli zaczniemy przyglądać się temu, co ruch kontroli wyborów wypowiedział po wyborach samorządowych i dziesiątki faktów, które przedłożył w sądach do rozpoznania, jeśli chodzi o wybory samorządowe.
Ta wielomilionowa ilość głosów nieważnych.
Proszę bardzo. No to być może ta moc PSL-u w samorządach nie jest też wystarczająco wiarygodna, tak?
Z ruchem kontroli wyborów już niedługo się połączymy, jednak wcześniej jest jeszcze ta druga partia, która też nie jest pewna, czy wejdzie, czy nie wejdzie, a to jest partia Korwin. Dlatego łączymy się ze sztabem
Korwin. No, zabierze pan Janusz Korwin-Mikke.
A Kukiza będzie mieli?
No, nie chcę nic mówić, ale to jest najgorszy dla nas scenariusz. Teraz przez dwa dni nie będziemy wiedzieli, jakie są prawdziwe wyniki. Rozumiem, że nie będziemy spali. Muszę powiedzieć, że wyniki mnie troszkę dziwią. Dziwią zwłaszcza doskonały wynik Platformy Obywatelskiej. Liczyłem, że 20% nie przekroczy. Nie wiem, skąd się taki dobry wynik wziął dla tej partii. No ale widocznie, tak musiało być. Proszę Państwa, nie jest dobrze, ja nie jestem zadowolony z tego wyniku, nie ukrywam. To jest oczywiście, to jest wzrost o jakieś, według moich obliczeń, około 300 tysięcy głosów w porównaniu z wyborami do Europarlamentu. Skąd się bierze ten wzrost? Obawiam się, że nikogo żeśmy nie przekonali. Po prostu młodzi ludzie wchodzą w wiek wyborczy, a wśród młodzieży mamy około 40% poparcia. No i stąd właśnie nam wzrasta. Nie dlatego, że go przekonujemy, jeszcze raz mówię, tylko dlatego, że, jak mówił Feynman, wykładacz fizyki, nowe idee zmierzają nie dlatego, że są słuszne, tylko dlatego, że zwolennicy starych wymierają. Jednak jestem absolutnie pewien, że zanim wymrą zwolennicy socjalizmu, to ten ustrój się zawali. I celem naszym jest przekonanie dostatecznej ilości ludzi do tego, żeby zrozumieli, dlaczego się zawaliło, dlaczego się musiało zawalić i co robić, żeby naprawić to, co się stało. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim wyborcom. Dziękuję wszystkim aktywistom. Dziękuję bardzo.
Korwin-Mikke! 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 Głos zabierze pan Janusz Korwin-Mikke.
Lider partii Korwin, pan Janusz Korwin-Mikke, przemówił konkretnie.
Bardzo konkretnie i myślę, że wyraził rzeczywiście opinię wielu zwolenników swojej partii. I to jest faktem, że dwa dni będziemy czekać w końcu nie tylko na wynik Korwina, ale w ogóle na cały wynik. I nie zdziwiłabym się, gdyby jednak pewne przesunięcia jeszcze nastąpiły. Właśnie na rzecz ruchu Korwin. No, być może jeszcze Kukizowi podskoczy. Z PSL-em, no, nie chciałabym takie myślenie życzeniowe, ale pewnie, no, musiałaby się troszkę być może jeszcze frekwencja, nie wiem, czy ilość głosów jest już nie, już policzona ostatecznie, jak z frekwencją. No, więc wypada mieć jednak jeszcze cierpliwości troszkę.
Natomiast Korwin oczywiście w swoim bezkompromisowym stylu przekazał swojej partii generalnie opis rzeczywistości, który dla tej partii nie jest sprzyjający. Ja myślę, że to, co Korwin powiedział, adresując te swoje myśli głównie do młodego pokolenia, troszkę przeszacowuje. To znaczy, że młodzi również, przyglądając się poczynaniom partii Korwin, mają przekonanie, że prócz wyrazistego lidera, tak za bardzo to nie ma tam z kogo wybierać. Wobec powyższego trudno jest budować nadzieję i przyszłość na partii, która jest tak kategoryczna, mając schyłkowego, w sensie również i pokoleniowym, jedynego lidera. Gdy powiedział o tym, że pewne idee muszą wymrzeć z określonym pokoleniem, to prócz jego wyrazistości z tyłu jest bardzo nieczytelne tło. Wobec powyższego trudno mówić o teamie, trudno mówić o pewnej formacji, która jest wyrazista i stabilna.
Myślę jednak, że wielu zwolenników Korwina w tej chwili ma prawo czuć się rozczarowanych, bo były sondaże, które bardzo zdecydowanie wskazywały na to, że korwinowcy będą jednak w parlamencie i nawet już budowano różnego rodzaju koalicje z PiS-em, chociaż to były takie koalicje bardzo czasem chwiejne, bo wiadomo, że prezes tej partii potrafi no jakby sam sobie psuć, rzucać sam sobie kłody pod nogi, żeby no podczas tej kampanii nic takiego się na szczęście nie zdarzyło dla jego zwolenników, ale jego wypowiedzi czasem są tak kuriozalne, że najwięksi zwolennicy potrafią się od niego odwracać, są po prostu zdezorientowani. Więc to koalicja tutaj z korwinowcami byłaby taka dosyć niepewna i ciągle chwiejna.
Wysokiego ryzyka.
Wysokiego ryzyka, oczywiście, że tak. Natomiast wiadomo mi, że jednak wśród młodych zwolenników Korwin miał dużo ludzi i tutaj przede wszystkim jest taka narracja o wolnym rynku, o prawach takiej gospodarki, która ma się samoregulować i tak dalej. Wiemy, że na przykład no, ludzie zwolennicy Korwina, na przykład Prawo i Sprawiedliwość, to uważają no, za stricte lewicę i tak dalej. I raczej no, wiemy, jakie są poglądy ludzi Korwina, ale z drugiej strony jest też Kukiz, więc zobaczymy, jak zakończy się ostateczne liczenie głosów dla Kukiza.
Zobaczymy. Wiemy, że też mamy teraz telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Ojcze
zawsze.
Marcinie Czcigodny i Państwo, którzy są z Ojcem razem. Krzysztof tym razem mówi, dzwoni nie z Rzymu, ale z Nowego Targu.
Witam
serdecznie. Ja bym, kochani, chciał powiedzieć krótko, co już w moim sercu jest od co najmniej 48 godzin. To znaczy, żebyśmy nie ulegli, broń Boże, jakiejś pokusie tajnego triumfalizmu, ja bym powiedział, żebyśmy nie zapomnieli, że te znaki, które towarzyszyły wyborowi prezydenta, one się również i pojawiły w tym kontekście i chciałbym odprowadzić sprawiedliwość do osoby świętego Jana Pawła II. Głęboko wierzę, że po kanonizacji jest niemożliwe, żeby nie było jego interwencji i nadzieje, które z tym wiąże, są takie, że jestem świadomy, że za parę tygodni nie odzyskamy kopalni, nie odzyskamy stoczni, ale najważniejsze dla mnie, że na pewno ten Jan, tam cała sprawa jest, że Ojciec Święty nam obroni chrześcijaństwo w Polsce, że tutaj rzeczywiście ustrzeżemy się przed strasznie wielkim niebezpieczeństwem, jakim jest islamizacja, islam. To głęboko wiem i to jest dla mnie sprawa najważniejsza, priorytetowa, ale jeszcze dużo entuzjazmu, dużo dobrej woli i właśnie niech dziewica niepokalana wspomożycielka, która jeszcze dwa dni wcześniej towarzyszyła tam w rocznicę wyboru papieża i śmierci Augusta Flonda, niech ona dalej prowadzi tą sytuację i Bogu za wszystko dziękujmy i ciągle wielkich znaków Bożych, jak mówił Jan Paweł II, nie przegapiajmy. Dziękuję panu profesorowi,
panie Krzysztofie.
Pani ojcu Marcinowi za wielką życzliwość i z Bogiem po prostu.
Z Panem
tak.
Bogiem również wszystko panu dziękuję za piękne, dobre słowo.
I to jest właśnie ta przestrzeń, która jest bardzo mocno nieodgadniona. Przestrzeń intymności relacji z Panem Bogiem, ale również przestrzeń intymności relacji z własną ojczyzną. I myślę, że Pan Krzysztof porusza te bardzo delikatne struny, które rozgrywają się bardzo indywidualnie i osobiście w każdym z nas, ale co pewien czas potrzebują areny do dawania świadectwa. To znaczy, że moja intymna relacja z Panem Bogiem, moja intymna relacja z ojczyzną wymaga również stawania na szańcach. Dzisiejszy dzień jest tym wyjściem na szańce. Polska prawa, Polska patriotyczna pokazała, że rzeczywiście jesteśmy mocni i silni wtedy, kiedy jesteśmy zwarci i kiedy jesteśmy wierni.
Wybory prezydenckie też majowe, to wiemy, że to było, towarzyszyło zesłanie Ducha Świętego dla
właśnie
wszystkich.
Ciekawe daty.
Ten rok 2015 jest to rok ogłoszony rokiem Jana Pawła II Świętego. A tak z takiej świeckiego kalendarza, no to przypominam wszystkim Państwu, że mamy w Polsce w tej chwili nowy czas, co prawda zimowy, ale jest to też jakiś symboliczny taki kawałek
czas znaku. Na zmianę.
Tak, tak. No tak, zmiana, tak, naprawdę zmiana, więc tutaj można w różnych aspektach na to patrzeć rzeczywiście i ludzi wierzących i takich, którzy no, mają też laicki punkt widzenia, światopogląd. Myślę, że ci tacy, że tacy również głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj też to rzeczywiście trzeba przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie no, rzeczywiście staje po stronie tej aksjologii katolickiej, chrześcijańskiej, co tutaj w naszym gronie napawa nas wszystkich dużym optymizmem.
Co jest ciekawe jeszcze w tym roku, że powstał ruch kontroli wyborów i teraz pan Robert Knap przeprowadzi rozmowę z panem Józefem Orłem, który jest krajowym koordynatorem ruchu kontroli wyborów, a później właśnie wrócimy do naszych rozmów. Bardzo proszę.
Ruch kontroli wyborów, jego szef, pan Józef Orzeł, jeszcze raz witamy. Pytanie pierwsze.
Szczęść Boże, weszło.
Pierwsze właśnie komentarze dotyczące wyników wyborów, prosimy.
No, tak się cieszymy, że w tej sprawie to mamy nie za dużo do powiedzenia. Czekaliśmy na to tak naprawdę 25 lat. Od wyborów czerwcowych 1989, które prawdopodobnie były pierwszymi uczciwymi wyborami, chociaż wygraliśmy tylko po części i chyba ostatnimi. Wszystkie wybory potem były pod kontrolą tego aparatu, który dzisiaj przegrał. Tak jak przegrała poprzednia władza, tak dzisiaj przegrała Państwowa Komisja Wyborcza. Tak źle zorganizowała wybory, tak było wiele skarg, tak nieprzygotowana była do tego, żeby współpracować z organizacjami społecznymi. Przecież ruch kontroli wyborów, jeden i drugi zresztą, bo mamy teraz dwa, wyciągnęły rękę do Państwowej Komisji Wyborczej. My chcieliśmy rozmawiać z Państwową Komisją. Napisaliśmy cały program zmian, co trzeba zrobić. I w zmianach ustawowych, to na później. Ale i w zmianach wytycznych, w kompetencjach Państwowej Komisji. To, co komisja, to, co sędziowie mogli zrobić przed wyborami. Żeby wybory były proste, przyjazne dla ludzi. Nie wprowadzające ich w błąd. Bez spisu treści w białej książeczce, na który niektórzy starzy ludzie głosowali, dlatego że im się wydawało, że to jest ta lista, a byli tacy, którym członkowie komisji wyborczej powiedzieli, głosujcie tam na tej stronie. I to oznacza, że część głosów została stracona.
Te informacje płyną z komisji, od tych ludzi, którzy dzwonili tutaj do sztabu. Pytanie, jak pan ocenia pracę członków ruchu?
Przede wszystkim świetnie oceniam pracę Korpusu Ochrony Wyborów PiS-u i naszego Ruchu Kontroli Wyborów. Tam to pewnie było 50-60 tysięcy ludzi, ale u nas pracowało 7-8-9 tysięcy ludzi, jeszcze tego nie liczyliśmy. Ale my jesteśmy społeczną organizacją, to nawet nie ma po pół roku w tej chwili. I jeżeli udało nam się razem wygrać uczciwość tych wyborów, pomimo tego, co zrobiła Państwowa Komisja Wyborcza, pomimo tego, co proponowaliśmy, pomimo tego, co było łatwe do zrobienia, a co zresztą jeszcze jest do zrobienia, jeszcze Państwowa Komisja może wywiesić dzisiaj skany wszystkich protokołów, może podawać cząstkowe wyniki wyborów, czego właśnie nie robi, a właśnie mogłaby to zrobić. Moglibyśmy wiedzieć nie tylko, jak wygląda exit poll w tej chwili Ipsos, ale jak wyglądają prawdziwe wyniki w miarę spływania wyników ze wszystkich komisji. To by zapewniło taką przejrzystość tych wyborów i to by pokazało, co się naprawdę dzieje w tych komisjach, jak ludzie naprawdę głosowali i to mogłoby tych ludzi zainteresować. Ludzie by zobaczyli, co się naprawdę dzieje z ich głosami. Ponieważ mieliśmy ponad 2000 telefonów z sygnałami o nieprawidłowościach, poważniejszymi i mniej, ale ten stopień przygotowania wyborów oceniam za tak skandaliczny, jak już to kilka razy mówiłem, że Ruch Kontroli Wyborów oczekuje, że Państwowa Komisja Wyborcza inkorpore cała poda się do dymisji razem z kierownictwem Krajowego Biura Wyborczego i niech czeka na ocenę nowej władzy, ponieważ to tylko nowa władza może ocenić poziom porządności, uczciwości, zgodności z prawem tych wyborów. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza postępowała niezgodnie z prawem, które ją obowiązuje, jeżeli w kodeksie wyborczym jest napisane, że wyborca może dostać karty do głosowania, tylko jeśli, to wydaje się oczywiste, nie trzeba było nic tam pisać, oczywiste, że tylko jeżeli podpisze się na liście w spisie wyborców, to co robi Państwowa Komisja Wyborcza? Tworzy wytyczny, w ogóle nie musiała o tym pisać. Przepis jest jasny i się go stosuje bezpośrednio. To wypisała takie maziaństwo, z którego nie wiadomo, co wynika, ale może wynikać to, że jest jakaś taka formuła, w której wyborca może odmówić podpisu, a Państwowa Komisja, członkowie komisji podpisują się, człowiek odmówił podpisu i dostał karty mimo wszystko. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza specjalizowała się właśnie w takich nieczystych zagraniach, w takich próbach utrudnienia życia nie tylko wyborcom, ale także tym, którzy kontrolowali te wybory, to na nic innego ta Państwowa Komisja nie zasługuje, jak na dymisję. Właściwie to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Zapewniliśmy mimo wszystko uczciwość tych wyborów. Wobec tego ostatnią rzeczą, którą w tej chwili, czego możemy chcieć, to jest to, żeby ta Państwowa Komisja Wyborcza odeszła.
Pan Józef Orzeł, szef sztabu Ruchu Kontroli Wyborów.
Bardzo dziękujemy panu Robertowi Knapowi za przeprowadzenie tego wywiadu. Czyli Ruch Kontroli Wyborów, tutaj pan dr Józef Orzeł, no, wypowiedział się jednoznacznie, dostało się Komisji Wyborczej.
Tak, ale przypomnę ojcze Marcinie, że w czasie wieczoru wyborczego przy wyborach prezydenckich również mieliśmy podobne doświadczenie. I podówczas, goszcząc tutaj w telewizji, mówiłem i wyrażałem niebywałą wdzięczność panu Józefowi Orzeł, ale również i jego współpracownikom i dziesiątkom tysięcy, 60 tysięcy osób zaangażowanych w ruch kontroli wyborów po linii Prawa i Sprawiedliwości. Tym wszystkim generalnie bezimiennym, ale szeryfom, tak bym to określił, szeryfom, którzy stali na straży wiarygodności tych wyborów. Należy podziękować i pokazać, i czy podkreślić, że jest to samoorganizowanie się społeczeństwa. Kiedy instytucje państwa zawodzą w sposób ewidentny, zostało to przedłożone zarówno po wyborach samorządowych, jak i po wyborach prezydenckich. Pokazano dysfunkcję systemu, pokazano nieruchawość Państwowej Komisji Wyborczej, wskazano na jej wyniosłość, anachroniczne przepisy, ale i hermetyczność na dialog ze społeczeństwem, NGO-sami, organizacjami pozarządowymi, które chciały partycypować w transparentności wyborów. To z czego ten opór Państwowej Komisji Wyborczej wynika? To jest oczywiście pytanie, co do którego będzie trzeba znaleźć odpowiedź w momencie, gdy nowy rząd będzie sprawował władzę i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy postulaty Ruchu Kontroli Wyborów są możliwe do wdrożenia, czy też nie. I jest to w interesie każdej z formacji politycznych, które aspirują do funkcjonowania w parlamencie.
I rzeczywiście słowa, które pana Józefa Orła, przewodniczącego tego ruchu, czy tworzącego ten ruch w końcu, jednego z założycieli, myślę, że dla mnie, ale dla wielu również wyborców są szokujące. To znaczy, że lekcja, której byliśmy świadkami i w poprzednich wyborach samorządowych, jak również podczas wyborów prezydenckich, właściwie poszła na marne. Tutaj jest już bodajże dwukrotnie przynajmniej powtórzono, pan Orzeł powtórzył ten postulat, żeby komisja się rozwiązała i podała się w całości do dymisji. I rzeczywiście te informacje, które do nas docierają o tym, jakiego rodzaju nieprawidłowości, nadużycia były podczas w poszczególnych komisjach, czasem są naprawdę bulwersujące. Na przykład w Chełmie tutaj pamiętam, że były książeczki, czy była książeczka, gdzie w ogóle nie było strony pierwszej PiS. Natomiast dwie strony Platformy Obywatelskiej, gdzie poszczególnych nazwisk posłów nie było. Ale takim najczęstszym błędem jest to, że właśnie eliminowano stronę z jedynkę, czyli z tą spisem. A natomiast inne informacje, że na przykład niektórzy członkowie komisji przedstawiali jako propozycję wyborcom, że mogą zakreślać na pierwszej stronie, gdzie jest spis treści partii. Więc już każdy drugi krzyżyk czynił ten głos nieważnym. Więc też jest interesujące, jak wiele głosów nieważnych będzie tutaj podczas tych wyborów. I jeszcze jedna kwestia. Trzeba naprawdę, tutaj przychylam się do tego, co powiedział pan profesor, i podkreślenie jeszcze raz ważkości roli znaczenia tego ruchu, ja bym tak nazwała, bo to już jest, obejmuje cały kraj. Zaangażowani są naprawdę anonimowi obywatele, którzy działają pro publico bono, i chwała im za to i wielka, wielka wdzięczność, bo naprawdę aż nasuwa się samo pytanie, co byłoby, gdyby tego ruchu nie było. Rzeczywiście, czy nagle nie usłyszelibyśmy znowu o jakichś 2-3 milionach głosów nieważnych, o jakichś szokujących innych rzeczach, które by powodowały, że głosy by też gdzieś tam umykały i uciekały nam, i być może by szykowałby się nam kolejny wyborczy skandal. A tak, no rzeczywiście nawet sama świadomość niektórych Państwowej Komisji Wyborczej, że jest taki bac w cudzysłowie, tak, że jest taki bicz, że jest grupa obywateli, która dołoży wszelkich starań, że będzie pilnować prawidłowości tych wyborów, już nawet w sposób taki mentalny, psychicznie oddziaływała, była naciskiem samym w sobie. Więc naprawdę tutaj trzeba też docenić tą samoorganizację obywateli i taką no niebywałą determinację wielu, wielu Polaków, którzy chcieli przypilnować tych wyborów.
Myślę, że w tym wypadku możemy użyć też i przywołać cytat, że Polska to wspólny zbiorowy obowiązek. Tym razem w czasie tych wyborów i poprzednich prezydenckich wyraźnie daliśmy tej wspólnocie narodu świadectwo, pożądane świadectwo. Ale ojcze Marcinie, droga pani doktor, ja chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch środowiskach, które niebywale mocno włączyły się w działania związane z kontrolą wyborów, ale też i z przebiegiem, powiedziałbym, kampanii wyborczej. To są koła Radia Maryja. Dziesiątki naszych sióstr i braci z kół Radia Maryja, zaprzyjaźnionych z telewizją Trwam, którzy w takiej swojej codziennej mitrędze próbowali przekonywać współmieszkańców do słuszności głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. To wcale nie jest łatwe, bo w dalszym ciągu niestety obowiązuje ten stygmat, a bo ty jesteś moher. To jest jedna rzecz, ale chciałbym również oddać pewien respekt i cześć klubom Gazety Polskiej, bo one również są niebywale zdyscyplinowane, zwarte, dobrze zorganizowane, i pani Anita Czerwińska, która kandydowała chyba do Sejmu z jednego z okręgów chyba warszawskich, jest akuszerką tej właśnie bardzo dobrze zorganizowanej formacji klubów Gazety Polskiej, które również wspomagają proces wyborczy i zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy.
Zanim podejmę telefon, jeszcze wrócę do słów pana doktora Józefa Orła, czyli najwcześniej pewnie będziemy mogli się spodziewać wyników wyborów właśnie na stronie
ruchu kontroli wyborów,
bo skoro to jest pierwsze... fotografowane, przesyłane, tak, to chyba najwcześniej ruch kontroli wyborów zliczy.
I myślę, że one będą względnie wiarygodne, bo to jest autentycznie bardzo rzetelny zespół. Ja sam u siebie na ziemi lubuskiej współtworzyłem obsadzanie osób będących mężami zaufania w komisjach. Przechodzili oni szkolenie, zostali wyposażeni w telefony komórkowe. Niektórzy musieli nauczyć się wysyłać MMS-y czy SMS-y. Także to też jest takie nowum technologiczne. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ci wszyscy państwo wykonują i wykonali rzetelnie swoje zadanie. Wielki respekt, szacunek i podziękowanie.
I wiemy też, że ruch kontroli wyborów wcale nie kończy swojej pracy. Słuchałam wystąpienia pana Targalskiego, który też przynależy, jest jednym z członków założycieli tego ruchu, i to ma być dalej przekształcać się w ruch kontroli władzy. Znaczy, bez względu na to, jaka władza jest, patrzymy, oceniamy, wydajemy werdykty. Więc nie kończy się ten ruch obywatelski, bardzo dobrze. A propos ruchu i tutaj działalności rodzin, biur Radia Maryja, też wiemy, że biura rodziny Radia Maryja działały, działają, działać będą, bez względu na to, jakie wybory, czy mamy, czy nie mamy te wybory, to tutaj jest bardzo stałe grono ludzi bardzo oddanych i naprawdę robiących wspaniałą pracę.
Bardzo proszę, już mamy osobę. Halo?
Szczęść Boże, z tej strony Marek, akurat dzwonię ze stolicy polskich skrzydeł z Dęblina, jestem żołnierzem i chciałbym przede wszystkim pogratulować wyników, aczkolwiek ja nie głosowałem akurat na PiS, ale w pewnym sensie chciałem wyrazić może opinię ludzi, którzy być może tak jak ja, myślę, że cieszą się, że po prostu będziemy mieli w naszym kraju prezydenta i partie, które powinny ze sobą współpracować i być może to rzeczywiście przyniesie jakąś zmianę w naszym kraju. Aczkolwiek również no mam nadzieję, że chociażby tak jak mogliśmy to wszyscy zobaczyć, że po prostu mimo wszystko pan prezes czy parlamentarzyści jednak pokazali, że wydaje mi się, że jednak cały czas będziemy żyli tą katastrofą smoleńską, czego oczywiście bym nie chciał, żeby tak było, jako może nie jakoś ekspert od lotnictwa, ale po prostu żeby zamknąć przeszłość i patrzeć jakby w przyszłość, tak? I mam również nadzieję, że po prostu dzięki temu, że PiS wygrał, będziemy mogli jakby oddzielić się od tej przeszłości i po prostu zacząć patrzeć w przyszłość do przodu i że będzie po prostu dobrze. Mam taką głęboką nadzieję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Marku.
Panie Marku, to jest tak, że nikt panu skrzydeł podcinać nie będzie. Jest pan z Dęblina, ze szkoły Orląt. Cudownie, wspaniale i cieszę się, że pan, mimo że nie jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dostrzega również ten fakt, że formacja ta wygrała. I chciałbym powiedzieć panu jednak mimo wszystko, że odcięcie się od tragedii smoleńskiej może nastąpić wtedy, kiedy dojdziemy do prawdy o przyczynach tej katastrofy, kiedy jako naród będziemy mogli powiedzieć tak, zrobiliśmy wszystko, co należało zrobić, żeby dowiedzieć się, jaka była prawda. Jest pan lotnikiem i doskonale pan wie, że wrak samolotu powinien być tu. Czy się uda? Tego nie wiemy. Natomiast podstawowe pytanie, czy były prezydent i były rząd wykonali wystarczająco dużo, żeby ten wrak tutaj się pojawił?
Dobre pytania, a zwłaszcza kiedy widzieliśmy ostatnio przy okazji innej katastrofy, tragedii, no, w ogóle zamachu, tak? Tak,
holenderskie działania na przykład, prawda? Jak wzorcowe i jak bardzo dla nas pouczające są pewne przepraszam, działania chociażby rządu holenderskiego i na jakim etapie teraz są już Holendrzy, jeżeli chodzi o wiedzę na temat katastrofy tego, co się wydarzyło, dotyczących holenderskiego samolotu. Tak, to jest temat niekończący się. Ja myślę, że...
Przepraszam, żeby tylko słowo. Widzimy, że jest tak cały czas postrzegany właśnie Prawo i Sprawiedliwość, no, że tylko katastrofa smoleńska.
Tak, ale właściwie chyba trudno przez ten pryzmat nie patrzeć jednak, bo naprawdę jest duży jednak niedosyt, a narracja mediów tego dużego, głównego nurtu zrobiła i dziennikarze, i stacje poszczególne bardzo wiele wysiłku, aby właśnie ten rodzaj narracji nam narzucić, że zostawmy tę katastrofę. Ona do niczego nas nie doprowadzi. I te słynne słowa premiera Donalda Tuska, to co, wypowiem Putinowi wojnę? I to jakoś w jakiś sposób bardzo nam wbiło się w podświadomość. My się wszyscy obawiamy, zwłaszcza jeżeli patrzymy na wszystko w kontekście poczynań obecnych działań pana Władimira Putina, co się dzieje na Ukrainie, jak bardzo to jest wszystko... No, ja tu przyznaję rację panu ministrowi Macierewiczowi, który powiedział, że Smoleńsk był takim preludium do tego, co się dalej działo i na Ukrainie, i reszta działań też wiemy, jak bardzo agresywne są niektóre w tych działania Rosji wobec poszczególnych krajów, niektórych te samoloty i tak dalej, chociażby w Turcji niedawno była. Więc jak bardzo trzeba, jaką cenę można zapłacić za zaniechanie pewnych działań, jak to jest niebezpieczne. Moja opinia jest taka, że wyjaśnienie sprawy smoleńskiej do końca leży tylko i wyłącznie naprawdę w naszym polskim interesie. My nie możemy tutaj zamykać oczu. To jest zbyt poważna sprawa.
Wiemy, że te 242 miejsca w parlamencie to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale to też Solidarna Polska, to też Partia Gowina, to także Prawica Rzeczypospolitej. Mamy połączenie dalej z Warszawą, jest tam pan Dariusz Pogorzelski.
Naszym gościem jest przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Witam pana, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panie redaktorze. Witam wszystkich widzów telewizji z wami.
Projekt Zjednoczona Lewica się nie sprawdził, projekt Zjednoczona Prawica się sprawdził.
Się sprawdził i to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski. Sprawdził się po raz drugi, dlatego że pierwszy raz w czasie wyborów prezydenckich i dzisiaj ten wynik też to pokazuje, że warto było się porozumieć, animozję odsunąć i powiedzieć sobie szczerze, że Polska jest na pierwszym miejscu. I tak uczciwie współpracowaliśmy i są tego znakomite rezultaty. Przypomnę, że ten wynik Prawa i Sprawiedliwości 39 z kawałkiem, jeśli on się potwierdzi, jest zbliżony do sumowania wyniku z Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem. W każdym razie jest niewielka różnica, więc warto się porozumieć. Natomiast Lewica to jest, można powiedzieć, nie wiem, z czego się bardziej cieszę, ale jednak z naszego zwycięstwa, bo daje nam szansę na zmiany, ale ma swoją symbolikę to, że Miller pociągnął Palikota, a Palikot Millera na dno. Można powiedzieć, był taki moment wyprowadzenia sztandaru, pamiętny PZPR, zrobiło się tutaj chyba SDPR, a teraz już obaj panowie wyprowadzają się na stałe, ufam, z Sejmu. I Leszek Miller kiedyś mówił, po czym poznaje się mężczyznę. Mam nadzieję, że wyciągnie z tego wniosek.
W tej chwili mamy ofensywę ideologii lewicowej, skrajnie lewicowej. No i ten wynik wyborów okazuje, że Polacy tę ideologię odrzucają, bo Palikot i SLD bardzo często budowali swoją wizję polityki, swoją wizję obecności w polityce, w życiu publicznym, na właśnie na tej rewolucji kulturowej. I to dzisiaj wydaje się, że Polacy to odrzucili.
Po pierwsze, to był błąd Millera, dlatego że elektorat SLD, zwłaszcza to jest starsze pokolenie ludzi mających sympatię do władzy komunistycznej jeszcze, czy związanych emocjonalnie z Polską Partią Robotniczą, odrzucało te nowinki obyczajowe i fakt, że można powiedzieć politycznie się pożenił Miller z Polikotem, było z całą pewnością nie do przyjęcia dla wielu wyborców SLD i wielu z nich nie poszło na wybory, co przyczyniło się do tej ostatecznej porażki i klęski obu tych ugrupowań, więc naprawdę dobrze się stało. Rzeczywiście Polacy odrzucili te nowinki obyczajowe, ale pamiętajmy, że jesteśmy w świecie otoczeni tego rodzaju poprawnościami politycznymi i dlatego to jest też wielkie wyzwanie przed nami, by wyciągnąć z tego wnioski, aby wprowadzić możliwie trwałe instytucje i zmiany, które utrudnią na przyszłość tego rodzaju eksperymenty na polskim narodzie, na polskiej rodzinie, które chcieliby wprowadzać bezwzględnie przedstawiciele tak zwanej nowoczesnej lewicy liberalnej. To jest wielkie zagrożenie, ono jest realne, więc tym większe jest wyzwanie, które stoi przed nami. Można powiedzieć, że łaska dana nam od Pana Boga, jeśli patrzeć na to, jak ludzie wierzący, by z tego teraz wywiązać się wobec przyszłych pokoleń Polaków, by nigdy nie pojawiły się tu nad Wisłą sytuacje, że mamy dwóch tatusiów i zgodę na adopcję dzieci. To są rzeczy naprawdę drastycznie naruszające ten porządek moralny, który od tysiące lat na tych ziemiach jest standardem.
A jak pan ocenia kondycję tak zwanych mediów mainstreamowych w kontekście dzisiejszego wyniku wyborów?
No, zdjęcia na Twitterze, to niektóre fotki pewnych dziennikarzy, którzy zajmowali się nie tyle informowaniem, co z ohydzaniem prawej sceny polskiej, prawej sceny, strony sceny politycznej w Polsce, są bardzo wymowne. To jest nasze święto, tak myślę, że ich ciężki dzień i wielka gorycz, która przebijała z ich oblicza, była szczera i autentyczna. Natomiast my musimy zmienić media tak samo w Polsce, bo wielka zasługa tu jej, za co dziękuję ojcu dyrektorowi i wszystkim, którzy tworzą Telewizję Trwam. na ręce pana redaktora i Radio Maria, nasz dziennik, wszystkich tych, którzy upominają się o Polskę, o wartości, o patriotyzm, ale my musimy spowodować, by ten mętny nurt mediów zmienić, bo one mają ogromną przewagę, jeżeli chodzi o zasięg. To tak jak na wojnie. Ta bitwa, można powiedzieć, rozegrała się według nierównych reguł, a jednak tym razem była zwycięska.
Ale prezes Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszego wystąpienia mówi, nie będzie zemsty. Czy to nie byłaby zemsta?
Nie, to nie byłaby zemsta, to byłoby wprowadzenie pewnego naturalnego porządku, ponieważ Polacy tak naprawdę po 89 roku zostali pozbawieni mediów, większość, poza takimi mediami, na przykład telewizja, telewizja katolicka, ile przecież było walki, bitwy o to, żeby telewizja znalazła miejsce na multipleksie, prawda? Więc te media służyły w ogromnej mierze do tego, aby manipulować świadomością Polaków, aby wprowadzać błąd, zwłaszcza młode pokolenie, aby też demoralizować i niszczyć to, co jest taką wartością i czymś niezwykle cennym, jeśli chodzi o naszą tkankę społeczną. Dlatego my powinniśmy po prostu przywrócić pewną elementarną sprawiedliwość, jeżeli chodzi o media.
Dziękuję bardzo. Syna.
Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem. Niech się dziecko dobrze chowa. I dziękujemy Państwu. Gościem naszym był Zbigniew Ziobro.
Bardzo dziękujemy panu Dariuszowi Pogorzelskiemu za przeprowadzenie tego wywiadu i na ciepło komentarze.
Tak, oczywiście mnie tutaj oczywiście ciągnie w stronę mediów i tego ostatni fragment wypowiedzi pana posła, europosła Ziobro był tam poświęcony. I tak, ja myślę, że to jest zresztą podczas jednej z konwencji Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt przebudowy mediów. Tutaj chodziło głównie przede wszystkim o uwolnienie telewizji publicznej od tej zmory komercjalizacji, od nawet klątwy komercjalizacji. Pani poseł Bubula użyła tego terminu i myślę, że bardzo słusznie. I tutaj jakaś naprawa mediów będzie bardzo trudna. Pamiętajmy, że prawie ćwierć wieku tutaj wszystko leżało odłogiem. Nastąpiła monopolizacja mediów przez pewne duże koncerny, duże grupy medialne. To można by dużo mówić o tym. Ale rzeczywiście najpierw tutaj dużej naprawy wymaga telewizja publiczna. I to nie będzie żadna zemsta, jak pan Dariusz, redaktor Dariusz Pogorzelski zapytał, tak troszeczkę pewnie prowokacyjnie. Dlatego, że naprawdę jest duża asymetria, brak chwiejności, równowagi. Jeżeli spojrzymy nawet na rynek prasy drukowanej, spójrzmy jak to wszystko wygląda chociażby w Unii Europejskiej, w krajach unijnych po prostu, w Niemczech, w Belgii, Holandii,
do
Francji.
Do których chcemy dążyć, tak?
Do których chcemy tak bardzo dążyć. Przecież prasa niemiecka to właściwie jest nie do pomyślenia, żeby dominujące dzienniki czy tygodniki opinii miały proweniencję jakąś obcą. Jest to w ogóle niewyobrażalne. Pamiętam historię z Berliner Zeitung, gdzie główna gazeta berlińska miała pójść pod młotek, więc zapanowało tak wielkie wzburzenie, że burmistrz natychmiast Berlina podjął decyzję o finansowaniu tej gazety i wycofał natychmiast ofertę sprzedaży. Więc to tak na marginesie.
A u nas ponad 90%, tak?
Prasa cała, bo właściwie regionalna, jest już w rękach jednego koncernu niemieckiego, Passauer Neue Presse. W ubiegłym roku zostało to sfinalizowane. To znaczy jeden koncern niemiecki oddał resztę, właściwie Mekong Group też brytyjski. Wszystko sprzedano do końca w jedne ręce. Więc tutaj i tutaj te media regionalne, a przecież wracając do telewizji publicznej z kolei, do reformy, to są też media regionalne, media lokalne. Przecież mamy 16 oddziałów, regionalnych oddziałów telewizji publicznej, które w tej chwili są też w marnej kondycji i finansowej. No i przede wszystkim, ale tutaj jest ważna sprawa misji, czyli to, co dzieje się normalnie, co jest zadaniem telewizji publicznej. Tutaj są zadania rodziczne, można by dużo mówić. W każdym razie cieszę się, że tutaj pan poseł Ziobro ten wątek poruszył, bo to będzie ważny moment, jeden chyba z najważniejszych, bo jeżeli rząd i nowy parlament i nowy rząd ma docierać do Polaków, ma informować o tym, co będzie robił, jak robił, jak również poszczególne ruchy poszczególnych na przykład zmian, czy ekonomii, czy gospodarki, to tylko poprzez media publiczne tak naprawdę będziemy mogli, no i oczywiście tutaj na pewno telewizja Trwam będzie bardzo, tak jak to, co robi zawsze, tak jak ojciec powiedział przed chwilą tutaj w OFIE, że róbmy swoje po prostu, nie czekajmy na to, że ktoś nas pogłaszcze po główce, tak, tylko my robimy swoje całe życie i tacy zostaniemy, ale przecież my regularnie co miesiąc płacimy pieniądze i chyba możemy w końcu się czegoś oczekiwać, domagać. Także no, wiele, wiele rzeczy jeszcze przed nami.
Pan profesor?
Wiecie, tak rozmawiamy już parę godzin i im dłużej rozmawiamy, tym większa we mnie radość wstępuje, bo tak próbuję ją trzymać na uwięzi, bo może nie wypada robić fikołka w studio i jeszcze w telewizji trwam, ale tak wewnętrznie to tych fikołków już zrobiłem bardzo wiele, bo rzeczywiście jestem szczęśliwy z tego momentu i z tego czasu, kiedy cała zjednoczona prawica osiągnęła sukces. Że osoby, które były powielokroć obrażane, którym odbierano obywatelską możliwość zaistnienia, ale również i medialnie były w sposób niebywale stronniczy traktowane, dzisiaj odnajdują się w Sejmie, w parlamencie czy w Senacie. Zarówno parlamentarzyści, których wprowadził pan Zbigniew Ziobro, pan Jarosław Gowin czy pan Marek Jurek, to należy im pogratulować i podziękować, że... I tutaj pan prezes Ziobro powiedział o tym, że trzeba było się troszkę odsunąć i wykazać dużą pokorą. Ta pokora ma wektor obustronny. To znaczy, że zarówno ten duży brat, jakim jest PiS, musiał się posunąć, jak i ci mniejsi, pomniejsi bracia musieli troszkę ustąpić i uznać, że gra jest ważniejsza niż nasze indywidualne spory bądź ewentualne aspiracje. Nauczyli się tego powielokroć, zarówno w wyborach samorządowych, jak i potem w wyborach prezydenckich. Ta kulminacja w czasie wyborów teraz parlamentarnych daje tak piękny wynik. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że ci trzej panowie, których wymieniłem, Marek Jurek, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro, to są wytrawni politycy. Należy się cieszyć, że są w drużynie Zjednoczonej Prawicy, że za nimi idą inni wytrawni politycy. Pracy, jak pani doktor powiedziała, będzie multum dla wszystkich, rzetelnych, uczciwych i prawych. I dobrze, że jesteśmy razem.
I jeszcze na koniec, no, na pewno jedna z największych niespodzianek wiosny. Też dziś, też pewnie niespodzianka, chociaż może się niektórzy spodziewali więcej tych procent głosu dla partii oczywiście Kukiz 15. Mamy jeszcze właśnie wypowiedź Pawła Kukiza dla naszych telewizji.
Co oznacza to dla pana, dla Kukiza?
Początek batalii o nową konstytucję, już taki bardzo skonkretyzowanej. Idziemy po nową konstytucję. Możliwość w tej chwili, mamy możliwość tworzenia, mamy czas na stworzenie struktur, mamy czas na zorganizowanie się już takie bardzo solidne. Proszę zauważyć, że ten ruch miał raptem na ukształtowanie się 2 czy 3 miesiące. No jak ja słyszę te pytania, to jakiś wynik tutaj, jaki wynik tutaj, no, pytania, wie pan, nie wiem, czy wynikają ze złośliwości, czy wynikają po prostu z jakiegoś ignorancji, elementarnej ignorancji, naszej ignorancji. 2 miesiące, proszę pana, bez pieniędzy, bez struktur, przy totalnym hejcie systemu, ze strony systemu, tak z lewej, jak i z prawej strony. My jesteśmy tutaj jak wirus, rozumie pan, ale wirus dobra, wirus, który idzie po to, by tacy ludzie jak pan w pańskim wieku, czy w wieku moich dzieci, mogli swoje niewątpliwe talenta realizować w Polsce, ale do tego są potrzebne zmiany ustrojowe, ponieważ dzisiejszy ustrój służy partiom politycznym. I tak naprawdę mamy od 26 lat do czynienia między wyborem między dżumą a cholerą. Ja naprawdę bardzo bym chciał, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło sprawować władzę samodzielną, bo to byłby precedens od 89 roku. I wówczas będziemy jako siła, trzecia siła, będziemy mogli cały czas wymagać od Prawa i Sprawiedliwości składania raportu z realizacji, z procesu realizacji obietnic wyborczych. Przypomnę również obietnicę 3 milionów mieszkań, bo rzeczywiście jest to poważny problem. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, które będzie posiadało władzę, będzie jak gdyby, będzie mieli do czynienia z jedną władzą, mają prezydenta, że też te 3 miliony mieszkań nam wybuduje i doda każdemu dziecku po 500 zł na dobry początek.
W takim razie pozwolę sobie zapytać, mówi pan, że trwałej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nie będzie. Czy jest możliwe porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany konstytucyjne, które będzie chciał pan forsować?
Proszę pana, jeżeli zmiana konstytucji będzie szła w kierunku upodmiotowienia obywatela, jak najbardziej. Jeżeli jednak zmiana konstytucji miałaby iść w kierunku jeszcze większej presji na obywatela, jeszcze większej kontroli nad obywatelem, to nie. To z całą pewnością nie. Czyli jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie optowało za zmianą ordynacji wyborczej na większościową natychmiast, z przyjemnością uściskam wszystkich członków tej partii. Natomiast jak pan zauważy tak na marginesie, gdybyśmy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze, Prawo i Sprawiedliwość natychmiast przejąłby w tej chwili władzę. Mieliby w tej chwili władzę. Absolutnie znaczną większość od na dzień dobry można byłoby formułować rząd. W tej chwili jeszcze to wszystko nie jest pewne. Zobaczymy we wtorek, jakie są dokładnie te wyniki. Czy może im brakować dwóch, trzech posłów i tak dalej, i tak dalej. No i tyle. Przepraszam za ten taki lekki chaos, ale ja naprawdę jestem już po tych 9 miesiącach. Schodzi ze mnie wszystko. Tam słyszę żonę, słyszę dzieci i chciałem iść do nich. Dobrze?
Z panem Pawłem Kukizem rozmawiał nasz redaktor Szymon Kozupa. Bardzo dziękujemy za ten wywiad i też na ciepło komentarz.
Rzeczywiście niespodzianka, od dłuższego czasu nam towarzysząca, w związku z czym można byłoby przyjąć taki punkt widzenia, że było do przewidzenia, że partia Kukiza może osiągnąć niezły wynik. Też i sondaże nieźle wskazywały ten prognostyk, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że dla nas jest to pewien kłopot, dla nas widzów i obywateli, gdyż nie za bardzo wiemy faktycznie, kto w tej partii jest, jakimi sprawami chce się zająć, jaki ma program prócz tych jednomandatowych okręgów wyborczych. W efekcie zatem jest to nie mało czytelna struktura, tak chciałbym to wyrazić. I to jest kłopot, bo oni muszą się teraz opowiedzieć. Kukiz sam mówi, że chciałby być recenzentem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście łatwo być recenzentem, gorzej wziąć odpowiedzialność. Natomiast też się zastanawiam, czy taka formacja, która w tej chwili jest mało czytelna w sensie diagnostycznym, kto to jest, czy będzie dobrym partnerem koalicyjnym. Oczywiście w sensie liczby mandatów jest atrakcyjna. Natomiast w sensie programowym, to tutaj mamy kłopot definicyjny, tak? Które płaszczyzny współpracy będą dla nas spójne?
Ale też najbliższa przyszłość i praca bieżąca Sejmu, parlamentu, będzie powoli nam diagnozować całą sytuację, bo będziemy mogli rozpoznawać, kto jest kim, chociażby właśnie w partii Kukiza. I tutaj zgadzam się z panem profesorem, rzeczywiście jest to do końca partia nierozpoznana. Oczywiście jest bardzo czytelny lider. No ale to jest jeden głos w Sejmie, tak? Jeden głos. To wiadomo, że sam lider nie jest w stanie wypełnić sobą całego, bo też jest bardzo ciekawy, będzie program. Tutaj było, wspomniał pan Kukiz, że oczywiście poprze PiS w określonej sytuacji, kiedy będzie zwiększał prawa obywatela, nie odwrotnie, prawda? Ja ze swojej strony powiedziałabym, że to rzeczywiście tutaj ta konstytucja to już jest od 97 roku i tutaj bardzo wiele rzeczy rzeczywiście można byłoby naprawić, poprawić. Z mojej strony to oczywiście Krajowa Rada Radiofonii, która jest ciałem konstytucyjnym. I myślę, że ja chyba bym nie płakała za nadto osobiście, gdyby to ciało przestało w ogóle funkcjonować, bo rzeczywiście to w tej chwili jest atrapa raczej, funkcje, które pełni, tak, no ale do tego też trzeba mieć większość konstytucyjną i tutaj się nic nie zmieni, nic nie zrobi bez większości. Natomiast obecny stan, wynik wyborów, no nie daje nam takiej większości. Więc tutaj Kukiz planuje rzeczywiście taki marsz długi prawdopodobnie, żeby wzmacniać się i być może w kolejnych wyborach, no zobaczymy, czy ta partia w ogóle przetrwa, bo to jest też pytanie.
No bo zobaczmy tak, PiS 242, Kukiz 44, razem 286, a potrzeba 307.
Tak, jeszcze troszkę.
Jeśli brak. Wszyscy są obecni oczywiście na sali.
Jeszcze troszkę brak i dlatego uciekając trochę od tego makiawelizmu i takiego rozsypywania partii, które stanowią pewien monolit, to ja zakładam, że one same się rozpierzchną, że tam nastąpi dezorganizacja struktur przez fakt, że jeszcze raz powtórzę, Platforma Obywatelska będzie rozliczana za ten ostatni czas. Okaże się, co jest na tacy, co trzeba rozliczyć dogłębnie, do samego końca, również przed organami niezawisłych sądów. W efekcie zatem nastąpi rozsypanie się pewnych więzi, które do tej pory lojalności albo strachu,
te
albo
koniunkturalizmu. Już widzimy, jak się rozsypują bardzo.
Tak jest, tak, tak jest. Zakładam, że w PSL-u może być podobnie. W związku z czym te rozpierzchnięte armie będą szukały pewnych namiotów. I daj Bóg, że będzie to namiot z flagą Prawa i Sprawiedliwości.
Nie trzeba żadnej wizji makiawelicznej, tak jest, żeby pewne rzeczy w sposób naturalny, ta układanka się do, od nowa tak ułożyła. Jest. W sposób taki, który być może już da tą większość.
Jeszcze na koniec, jeszcze może jedna rozmowa, też oczywiście z wygranymi, pan Dariusz Pogorzelski.
W połączeniu jest przewodniczący parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak. Witam pana, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie przewodniczący, czy ten dzisiejszy wynik to są rzeczywiście samodzielne rządy dla Prawa i Sprawiedliwości?
Tego jeszcze nie wiemy. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim tym, którzy oddali swój głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, bo rzeczywiście na naszej liście byli przedstawiciele bardzo różnych środowisk. Łączy nas wspólny program. Mogę zagwarantować, jeszcze raz to potwierdzić, że nie zawiedziemy. Jaki będzie wynik wyborów, zobaczymy we wtorek. Wtedy Państwowa Komisja Wyborcza wynik ogłosi. Jeżeli potwierdzi się wynik sondażowy, to będziemy mieć taką drugi etap dobrej zmiany. Tak jak dobra zmiana nastąpiła w maju po wyborach prezydenckich i rzeczywiście możemy być dumni z pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wystarczy spojrzeć na zachowanie pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Tak teraz jest olbrzymia szansa, żeby wprowadzić ten program dobrej zmiany, program Prawa i Sprawiedliwości. To są konkretne projekty ustaw.
No właśnie, panie przewodniczący, konkretne projekty ustaw, które będą którymi państwo rozpoczniecie swoje rządzenie?
To jest 500 zł na drugie i kolejne dziecko i 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinach niezamożnych. To jest narodowy program zatrudnienia, więc nowe miejsca pracy dla ludzi młodych, tak żeby zahamować emigrację, wyjazd za chlebem ludzi młodych. To jest darmowe leki dla seniorów, tych, którzy przekroczyli 75 rok życia. To jest poparcie prezydenckiego projektu powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. To jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku, też projekt prezydencki i projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł.
Premierem będzie Beata Szydło?
My jesteśmy bardzo ostrożni. Naprawdę proszę wybaczyć, ale nie będę mówił o obsadzie gabinetu, dlatego że nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów. Czekamy.
No, ale raczej wygrana jest.
No wygrana jest, ale nie wiemy, czy będziemy mogli utworzyć rząd, bo przecież wszyscy doskonale pamiętamy, że mówiono, że wszyscy się sprzysięgną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a więc jeszcze do wtorku musimy poczekać.
Prezes Kaczyński mówi, nie będzie zemsty, ale czy osoby, które dopuściły się pewnych niegodziwości, złamali prawo, nie mogą się czuć bezpiecznie?
Nam wmawiano właśnie, to była taka retoryka ze strony partii rządzącej, PO. To było takie straszenie Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście wszyscy ci, którzy dopuścili się złamania prawa, powinni za to odpowiedzieć. Zresztą, jeżeli będziemy rządzić, to znowu stawiam słowo jeżeli, to przygotujemy taki bilans otwarcia, podsumujemy to, co zastaliśmy w poszczególnych ministerstwach i wyciągniemy z tego oczywiście wnioski.
Panie przewodniczący, gdyby się te wyniki potwierdziły, to kolejnym poza samodzielnymi rządami PiS-u historycznym wydarzeniem jest to, że nie ma SLD, nie ma lewicy w Sejmie. Co się stało, że nie ma tego ugrupowania w parlamencie?
No taka jest wola narodu. Zawsze naród ma rację. Można powiedzieć tak, że trochę późno, no ale dobrze, że postkomuniści odchodzą z czynnej polityki. Zajmowali się przede wszystkim sobą, a nie ludźmi. No i takie są tego konsekwencje.
Panie przewodniczący, dziękuję za rozmowę. Gościem naszym w tym łączeniu był przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy panu Dariuszowi Pogorzelskiemu. wielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej oczywiście Prawicy. Pierwsze takie w historii, to znaczy dające samodzielne rządy, bo to już jednak ten błąd statystyczny, panie profesorze, to chyba nic nie,
nie
zmieni.
Nie wprowadzi zbyt dużych zmian i jeśli nawet, to myślę, że przysporzy troszkę jeszcze punktów Prawu i Sprawiedliwości. Tak sobie zakładam. Oczywiście te mniejsze partie, tak jak z panią doktor żeśmy mówili, tam też mogą być ruchy, ale niewielkie na korzyść Korwina na przykład i na niekorzyść PSL-u. Ale co będzie, to zobaczymy za dwa dni. Ale pozwólcie na dwie refleksje takie pewno podsumowujące, bo jest to czas niebywałej radości, wielkiego szczęścia. Nas wszystkich, którzy bardzo gorliwie pracowaliśmy na rzecz tego zwycięstwa, powinniśmy sobie wszyscy podziękować i radować się tą chwilą, obmodlić się radośnie w takim radosnym uniesieniu modlitewnym. Ale chciałbym też powiedzieć coś a propos wizerunku pana Mariusza. Pana prezesa Zbyszka Ziobro, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, panią prezes Beaty Szydło, po prostu po ludzku zmęczeni, wymizerowani, bladzieńcy, smukli, szczupli, wypuszczeni, bo po prostu przez ostatni czas niebywale intensywnie pracowali wśród dziesiątek innych wyrobników życia politycznego, ale też i społecznego. Teraz czas nabierania mocy ku temu, żeby ten długi marsz przez 4-letnią kadencję i być może później we współpracy z prezydentem sensownie i skutecznie zagospodarować dla zmiany, niezbędnej zmiany w naszej ojczyźnie. Program został zarysowany powielokroć. Zatem nie swaszmy się ponownie, nie kąsajmy się niepotrzebnie. Czyńmy to, co mówił zarówno prezydent Andrzej Duda. Budujmy wspólnotę, jak i to, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i Beata Szydło. Ta wspólnota jest nam niezbędna.
Pani doktor?
Tak, rzeczywiście podsumowanie, więc ja też wyrażę radość chociaż raz tutaj w studiu. Na pewno to jest wielki moment. Ja nie wyobrażam sobie, że wynik mógł być inny. Nie wiem, myślę, że wielu Polaków, wyobraźmy sobie, że Platforma znów zwycięża. No nie, byłoby to raczej... I kolejne 4 lata i 12 lat rządów PO.
Kolejna chyba fala emigracji.
Chyba też bym spakowała się, nie wiem, tak podejrzewam. Ale może bym szkoły nie zostawiła Torunia. No, jeszcze bym musiała pomyśleć. W każdym razie Polacy powiedzieli jedno, że nie jest im wszystko jedno. Parafrazując hasło Gazety Wyborczej w czołówce nad winietą. I to właśnie wbrew temu, co napisała Wyborcza, właśnie demokracja wygrała. Myślę, że dopiero będziemy rozpoznawać, co znaczy demokracja, co to słowo naprawdę znaczy, bo wiemy, że jest też naznaczone różnymi znaczeniami, takimi skojarzeniami, więc mam nadzieję, że poznamy. I jeszcze chciałam powiedzieć, że na koniec, że słońce wzejdzie na wschodzie, zajdzie na zachodzie, a my po prostu musimy wszyscy ruszyć do pracy, robić to, co dotychczas robiliśmy jak najlepiej i czekać na efekty tego.
Bardzo dziękuję za ten wieczór wyborczy państwu. Pani doktor Hannie Karp, która jest medioznawcą, wykładowcą również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
I panu profesorowi Jackowi Kurzępie, socjologowi, wykładowcy akademickiemu.
Dziękujemy bardzo.
I bardzo dziękuję państwu. Co prawda będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na oficjalne wyniki. Może i szybciej znajdziemy to na stronie Ruchu Kontroli Wyborów. Zachęcamy do wejścia na tą stronę ruchkontroliwyborów.pl. Tymczasem życzę państwu spokojnej, pięknej nocy. Niech Pan Bóg błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.